266 odcinek 10 kwietnia 2024 roku będzie nagrywał Rafał.
Cześć wszystkim, witam.
Tomasz.
Cześć.
I będzie nagrywał również Krystian. Słuchajcie, tak, 266 odcinek, a w nim, jak widzicie, w temacie głównym jest Ronin. Ronin, czyli w sumie taka gra, można by powiedzieć, mocno konkurująca chyba z Ghost of Tsushima. Tak mi się wydaje, bardzo podobny feeling. Trochę inna mechanika walki, ale to wszystko jest w miarę podobne, więc zobaczymy, co udało chłopakom się zmontować, jeżeli chodzi o ten temat. Dosyć ciekawy ekskluzyw wjechał na PlayStation i to dzisiaj, słuchajcie, będziemy rozdrapywać. Poza tym powiemy sobie o książce, powiemy sobie o różnych grach, powiemy sobie nawet o czymś na tylko i wyłącznie Steama. Ale zanim to oczywiście nasze społecznościowe fajne rzeczy, zacznę może od komentarzy. Słuchajcie, ostatni odcinek Goty 2001. Kreszczun do nas napisał, że jeszcze nie przesłuchał, ale na pewno wyszło jak zwykle zajebiście. Dziękujemy, wiem, że lubicie te odcinki, więc dziękujemy wam. I słuchajcie, mamy dwie listy. Kamil, Kamil się lutał. No, to nawet nie wiedziałem. Wysłał nam swoją listę. Na miejscu trzecim ma Tonego Hołka 3. Na miejscu drugim ma Gotika, a na miejscu pierwszym ma to, co my mieliśmy, czyli GTA 3. I Assassin. Assassin.pl też nam wysłał swoją topkę. On ma troszeczkę inaczej. On ma GTA 3 na trzecim miejscu. Na drugim ma Maxa Payna, a na pierwszym ma Devil May Cry. No to też ciekawe. Devil jest akurat świetny, ale nie powiedziałbym, że lepszy od tych dwóch, czy od Maxa, czy od GTA, ale to jest jego lista, spoko. Bardzo fajnie to wyszło. I słuchajcie, w ostatnich odcinkach również zadaliśmy wam dwa pytania. Moje pytanie brzmiało tak. Czy grając w kontynuację tytułów, tak jak Alan Wake 2, God of War 2, The Last of Us 2, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2 czy Hellblade 2, musisz zagrać w poprzednie części, czy jest ci to po prostu obojętne? Dla poznania fabuły, na przykład. Słuchajcie, 14, powiedzmy 0,5%, nie ma to znaczenia dla nich, a 85,5%, najpierw jedynka, później dwójka. No to jest to ciekawa sprawa, więc zacznę może tym razem od Tomka. Tomek, jak jest u ciebie? Musisz poznać poprzednie tytuły, zanim zagrasz w te nowe?
Nie, aczkolwiek mało jest takich gier, w których faktycznie tak jest, bo większość serii śledzę od pierwszej części i nie mam takiej potrzeby. Natomiast z takich naprawdę wieloczęściowych rzeczy, no to zacząłem Yakuza i zacząłem Yakuza od dupy strony, więc jakoś to poszło. No tak.
Oczywiście to też może wyjątek potwierdzać regułę, niby, nie?
Ale raczej większość serii, która mnie interesuje, to gram od pierwszej części, więc jakby nie mam takiej potrzeby.
Ale na Wake'a dwójkę wiem, że ogrywałeś, a grałeś w jedynkę?
Oczywiście, przyszedłem jedynkę i dodatek, ten American Horror.
Okej. Dobra, niech chwal się, dobra.
Control ze wszystkimi dodatkami, także nie, ja tam wszystko łykałem wcześniej.
Okej, okay. No dobra, czyli w sumie, okej, okay, u ciebie jest tak. Rafał, jak jest u ciebie?
Staram się na tyle, na ile to nie jest coś zbyt przestarzałego lub no w sumie chyba to jest główny element, tak? No jeżeli coś mnie nie zainteresowało wcześniej, aczkolwiek w tych czasach, jeżeli często mamy jakieś powroty do starych serii typu, nie wiem, Baldur trójka, no to nie miałem ochoty wcale jedynki i dwójki sobie wcześniej poznawać i próbować, tak? To jest jakby mocno uzależnione od tytułu, ale zdarza się tak, że poznanie nowej części powoduje, że chcesz poznać poprzednią i na przykład ciągle na mojej liście jest Psychonauts, żeby po tej, która po wielu latach wyszła, bardzo, bardzo fajnej dwójce, zrobić sobie jeszcze, wiesz, przejście jedynki, nie? Mhm.
Okej, a na przykład jak macie z Stalkerem 2, który wychodzi? Znacie jedynkę?
Znaczy, przeszedłem jedynkę i chyba okay. dwa dodatki.
Dobra, dobra, ty się nie liczysz. Rafa, będziesz grał w dwójkę? Będziesz grał w dwójkę?
Będę grał w to, co wyjdzie, ale nie grałem w poprzedniej i w ogóle mnie jakoś grzeją.
Mnie w sumie też.
Nawet jak były na tej promce super taniej i ostatnio cała trylogia, to nie sięgnąłem nawet po to.
Spoko. No słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie, to u mnie jest troszeczkę różnie z tym. Powiem wam, że z jednej strony Horizon, na przykład ten Forbidden West chciałem sobie odpalić, ale tak sobie pomyślałem, kurde, a przecież w jedynkę grałem raptem, nie wiem, godzinę czy dwie. I tak, no kurde, no nie, no to nie ma sensu dla mnie, nie? Więc...
No ale to nie jest w sumie aż taka gra fabularna, w której nie możesz sobie obejrzeć recapu.
Ale
a jest
do tego zmierzam, że bardzo ważny do takiego założenia, jeżeli mamy sobie odpowiadać na takie pytanie, jest kwestia recapu, czy streszczenie wydarzeń fabularnych podane w odpowiedniej formie wystarcza do wejścia w ten świat i w tą fabułę, czy jednak nie za bardzo, nie?
Mhm. No moim zdaniem akurat w przypadku Horizona bez problemu, tak jest. Są gry, które są dużo bardziej fabularnie powiązane i dużo bardziej osadzone.
Horizon, o ile ten świat ma na tyle skomplikowanie, powiedzmy, rozwojowy, tak można to w 5 minut czy 3 przedstawić, co tak naprawdę jakby było najciekawsze i zmierzam do tego, że w jedynce wcale te istotne rzeczy nie były przedstawione jako jakieś wow, to były wciąż jakieś notatki, jakieś rozmowy i nie było takich, nie wiem, scen akcji czy coś w tym stylu, co cię niesamowicie, wiesz, ominie, jeżeli ktoś ci po prostu potem zrobi update, prawda? Więc...
Tylko, że ja na przykład...
Uważam, że nic nie tracisz.
Ja na przykład z Horizonem wyszedłem z takiego założenia, że jakbym zagrał w Forbidden West, to nie wróciłbym chyba do Zero Dawn. Tak mi się wydawało. Tak samo na przykład...
Tak. Okay.
No, ale to, no.
Chodzi o to, że na przykład w The Last of Us 2, gdyby ktoś mi zrobił recap jedynki, to bym czuł, że to jest jakby ogromna strata, że wiesz, że w tą jedynkę jednak nie zagrałeś, nie? Nawet jeżeli tego, wiesz, recapa. I tego nie możesz porównać. Zero Dawn tam... Fabuła to jest 20%, 80% to jest zabawa, strzelanka, mechanika, więc... Nie tracisz tego, nie? A masz więcej po prostu tego samego.
Tak samo pomyślałem sobie z Alanem Wake'em 2. Nawet w tą dwójkę bym ograł, bo wszyscy sobie chwalą, w ogóle wiele nagród i tak dalej, ale wypadałoby ograć tą jedynkę, chociaż w kontrola grałem.
Znaczy, na ten moment, na ile ja pograłem w dwójkę, czyli jakieś 6-8 godzin, jedynka absolutnie nie jest potrzebna do dwójki w przypadku Alana Wake'a.
No dobra, a Spider-Man 2?
To samo.
No ale jej jest potrzebna jedynka? I nie, Miles
nie,
Morales?
Nie, absolutnie nie.
To absolutnie już, nawet, nie zrobicie.
To nawet że tak powiem, mniej jest potrzebna jedynka czy Miles Morales do dwójki Spidermana niż pierwszy Horizon do drugiego. Te gry spokojnie możesz sobie wejść w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu. Nawet jakby ci pozwolili zagrać od połowy, to myślę, że byś wiele nie stracił. Jakby.
No powiem więcej, jakbyś przeszedł dwójkę i stwierdził, że elo, wow, podobało mi się to możesz spokojnie potem nadrabiać
sobie To jest trochę tak, jakbyś jedynkę. Czytał faktycznie komiksy, czyli jeden tom masz o tym, a drugi masz o tym. To jest nadal Spider-Man, tylko tu ma takie przygody, a tu ma takie, więc zupełnie co
innego. Jest na przykład tak, że w znajdźkach jest tak, że zawsze jest ich tam powiedzmy od chuja, ale one zawsze są zupełnie z innej kategorii, czyli nie wiem, tu zbierasz wspomnienia dotyczące jednej postaci, a tutaj zbierasz wspomnienia, czy tam gadżety, czy przedmioty kolekcjonerskie związane z inną postacią, więc to nie tracisz nawet na takich głupotach, nie?
Więc reasumując, jeżeli chodzi u mnie, to ja mam po prostu, zapala mi się jakieś tam światełko, że powinienem chyba ograć poprzednią część i w sumie na tym się na ogół zatrzymuję, więc ja raczej chciałbym ograć poprzednie części i do tych nowszych raczej nie wchodzę.
No, ale czy nie jest tak, że przy deficycie czasu sam sobie robisz jakąś blokadę?
No robię sobie i w takim razie nie gram w te tytuły, nie? Przecież Spider-Mana w ogóle nie poznają, Horizona to
dochodzi
samo.
Do tego, że wiesz, że nie ma w tym wcale zabawy. Zresztą spójrz na taki przykład.
No
ja zacząłem w ogóle duże RPG od Wiedźmina 3 i całego Wiedźmina od Wiedźmina 3. I nie żałuję, poznałem ten świat, tam było dużo jakby chęci zgłębiania go więcej i mam cały czas w planie nadrabianie tego świata dalej. Na razie nie skupiam się na grach, tylko gdzieś tam książki, seriale to wiadomo, no i jeszcze gry, które w sumie mam zainstalowane i trochę odpalone, nie?
No tak. No, dobra. Słuchajcie, to było to jedno z tych pytań. Drugie pytanie to było do poprzedniego odcinka, czyli odcinka retro. W ogóle literówka mi się wkradła do niego. Ale pytaliśmy was oczywiście o 2001 rok z naszej poczekajki. Jaka jest waszym zdaniem najlepsza gra? No i tutaj uważajcie. Arcanum, Tomka. To było 20%. MGS 2... No, MGS 2 Rafała to było 50%. I mój Stronghold to 30%, więc Rafale, twój MGS się jeszcze pojawi na odcinku.
Gratuluję, cieszę się. Wiem, że tutaj pomógł na pewno jeden czy drugi jakiś załacki. Ale wiem, że są też tacy, którzy tak jak Arrow mają po prostu alergię i na nic się zdają moje próby przeciągnięcia tego.
Ale jestem ciekaw, że ktoś jednak te Arcanum słyszał. Słyszał ktoś o tym. To jest ciekawa sprawa. No. Dobra. Słuchajcie, no to co? Zaczynam odcinek. Prawie 12 minut minęło, więc możemy zacząć odcinek. Więc zaczniemy od Tomka i zacznijmy od takiej kwestii. Słuchajcie, w zeszłym odcinku rozmawialiśmy sobie o książce. O książce, którą dostali patroni, czyli to było... książka na temat GTA, serii GTA. I słuchajcie, dzisiaj sobie powiemy o kolejnej książce, którą dostali patroni, ponieważ Tomek ją przeczytał i powiem wam, czy tym razem może patroni w końcu dostali jakąś dobrą książkę, bo ta GTA było dosyć średnie. Więc słuchajcie, legendy gier wideo. Ja też zapraszam was do mojego małego wywiadu z autorem tej książki. Ale to tam oczywiście nie znałem tej książki, po prostu mówiliśmy sobie na temat książki, około książki, natomiast Tomek będzie mógł powiedzieć, czy to w ogóle jest dobra książka, czy warto ją mieć, no i ogólnie, czy polecasz. Tomaszu?
Tak, jest mi miło powiedzieć, że tym razem był to udany prezent. Książka przedstawia profile kilkunastu, może tam chyba 20, no ale w tej granicy gdzieś tam 20 osób. W różnej jakby ilości jest tam ten tekst, oczywiście w zależności od dorobku i złożoności historii danej postaci. I to ta książka dała mi właśnie to, czego nie dało mi GTA, mianowicie dowiedziałem się nowych rzeczy. I to zaskakująco dużo nowych rzeczy.
Ale poczekaj, mówisz teraz o GTA.
Znaczy, że GTA mi tego nie dało.
Aha, okej, okay, dobra.
Te legendy nie. Jak najbardziej tak, że, okay, że właśnie tak, były, tylko... tam były rzeczy, które mnie zaciekawiły.
No. Myślałem, że dowiedziałeś się w tej książce więcej o GTA niż w książce o GTA.
Nie. Akurat jest okay, oczywiście okay. Wątek GTA w tej książce również, bracia Hauserowie. I no, coś tam się wspomina. Na pewno po przeczytaniu całej tej książki o GTA ten wycinek to jest naprawdę malutko i właściwie ciężko się do tego tam przyczepić. Natomiast pojawia się jakby taki podrozdział tam też. Ale jest dużo fajnych rzeczy, na przykład o Peterze Molino, o którym ostatnio rozmawialiśmy na odcinku GOTY. Dużo jest ciekawostek takich. Ogólnie książka oprócz tego, że przedstawia właśnie te postacie, jak one zaczynały, co robiły, skąd się wywodzą, czym zasłynęły i tak dalej, takie rzeczy, których byście mu się spodziewali po tej książce, to oprócz tego próbuję odpowiedzieć tak troszkę podprogowo na pytanie, czy to faktycznie pojedyncze osoby odpowiadają za sukcesy? bo na przykład jakby takie jest pytanie, czy ktoś, kto na przykład ma wizję na grę, to jest jej twórcą. Czy jednak twórcą są bardziej ludzie, koderzy, graficy, dźwiękowcy, osoby, które piszą scenariusze, które piszą postacie, które architekci światów. I teraz pytanie, czy właśnie ten jeden gość, który, czy tam babka, która sygnuje to swoim nazwiskiem, to tak naprawdę ona, ta postać zasłużyła na to, żeby tam być? Bo nie wiem, czy na przykład wiecie, ale Sid Meier, jedna, no przynajmniej wśród ludzi wychowanych w latach 80., myślę, że to jest nazwisko, które rozpala emocje. Gość, który pojawiał się właśnie na początku różnych gier, jako było Sid Meier's Pirates czy Sid Meier's Civilization, więc to nazwisko się po prostu pojawiało w ramach tytułu, to ten gość zrobił tak naprawdę tylko jedną cywilizację, a od drugiej cywilizacji, mimo że cały czas jego nazwisko się tam pojawia, nawet nie brał udziału w pracach nad grą. Więc też gdzieś takie jest, czy na przykład Tom Clancy, tak? Tom Clancy, co prawda on się nie pojawia, no bo to jest pisarz takich fikcji politycznych, ale on się często, też jego nazwisko się pojawia w grach, w przypadku serii na przykład Rainbow czy Splinter Cell. I on nigdy koło tych gier nawet nie leżał. One są gdzieś tam, to jest taki trochę jakby certyfikat matki i dziecka, który możecie sobie zobaczyć na wodzie, jest taka fundacja matki i dziecka, która certyfikuje, że ta woda jest super zdrowa dla was i dla waszego dziecka. I taki certyfikat kosztuje 10 tysięcy złotych, nie? I to jest mniej więcej tak, że tam się idzie i się kupuje, że się na początku tytułu napisze Tom Clancy's. I tak samo trochę jest właśnie czasami z tymi ludźmi, którzy bardzo często w ogóle tych gier nie dotykali, a sygnowali to swoim nazwiskiem, więc pytanie też o, bo jednak mam takie poczucie, że w latach 90., może jeszcze na początku lat 2000, że te nazwiska twórców były ważne. John Romero, Carmack, właśnie Sid Meier, Peter Molyneux, już tak trochę śmiechem, żartem, ale Tony Hawk, tak? Gdzieś tam w tych proskaterach, że to jednak te nazwiska sprzedawały gry. A książka próbuje też właśnie w taki właśnie nienachalny sposób, taki bardziej zostawiający to odbiorcy do rozważenia, jak to jest, jak my uważamy, nie? Czy powinny być takie gwiazdy, które sygnują coś swoim nazwiskiem i wtedy jak od nich to bierzemy, to jest to jakiś poziom produkcji, czy jednak należałoby docenić te kilkaset, a czasami tysiące osób, których potem możecie oglądać. Nie pamiętam, co teraz grałem, chyba w Mortala, że 2 godziny leciały napisy końcowe, tyle osób brało udział, czy może to było przy awatarze, ale bez kitu co najmniej 2 godziny leciały napisy, nie? Więc właśnie pytanie, czy te osoby nie zasługują na to, żeby gdzieś tam im dać hołd, a jednocześnie jak dać hołd 2000 ludzi, nie? Czy jednak jest jakiś wizjoner jak Kojima?
Znaczy, musi ktoś, wydaje mi się, przecież musi ktoś stać za tym projektem, tak?
No masz tak, kogoś? Ale na przykład w przypadku Wiedźmina, no wszyscy wiemy jak mniej więcej jak wygląda CEO CD Projektu, ale nie utożsamiamy go z Wiedźminem, że jednak Wiedźmin to jest po prostu gra, marka, Cyberpunk to jest gra, marka, ale ona nie jest, Boże, no teraz zapomniałem, jak się ten gość nazywa, no ale jakby nie, no to też o czymś świadczy. Że nie jest to marka jakiegoś człowieka, tylko to jest marka zespołu. Myślimy Wiedźmin, myślimy CD Projekt, nie myślimy właśnie...
Tak. No to się troszeczkę zmieniło, ale ogólnie...
Ale nie zawsze.
Na ogół masz tak, że jednak ktoś dyryguje całym zespołem, tak?
Oczywiście, no to... to
i ma swoją też wizję, wiesz co?
Poczekaj.
Bo jeszcze chcę ci tylko powiedzieć, ja ostatnio oglądałem na Netflixie, chyba na Netflixie, był dokument o For Honor. Nie wiem, czy oglądałeś ten
Nie, nawet nie wiedziałem,
że on jest. Tak, prawdopodobnie dalej jest. W ogóle na Netflixie jest parę dokumentów o grach, ale jest For Honor mhm. i jest tam główny koleżka i on po prostu za tym wszystkim stoi i opowiada o inspiracjach i tak dalej. I o tym oczywiście, że pyta swój zespół, że oni mają swoje nowe pomysły i wdraża to, ale on za tym stoi. On tworzy tą grę i on po prostu się tym zajmuje, tak? I oczywiście nie znamy go, bo jest jakimś tą namem, zresztą For Honor ja w ogóle nie grałem, aczkolwiek chciałem, bo to jest multiplayerowa gra w sumie, ale wiem, że to tworzyła jedna osoba, w sensie, że ona brała odpowiedzialność za to wszystko. I bardzo często też w branży się zdarza, że jeżeli jakiś zespół zrobił pewną grę, to właśnie jest informacja, że CEO jakiegoś studia, czy ktoś odpowiedzialny za głowa tego studia, czy projektant, czy coś, odchodzi z tego studia, tak? No zrobił grę, odchodzi, idzie robić inny projekt w innym studiu i robi coś innego, więc takie głowy są, jak Hideo, dalej są, tylko być może nie są takie ważne, może też tak jak mówisz, że firma to jest jeden organizm i za bardzo nie trzeba, żeby się ktoś wychylał, albo może ktoś się nie chce wychylać, ale wiem, że za tymi projektami ktoś tym dyryguje, Tomku. Mów.
Znaczy ja bym przede wszystkim chciał w tym całym właśnie rozróżnić sygnowanie nazwiskiem dla gry, tak jak tutaj pada nam Tom Clancy, czy Tony Hawk, czy cokolwiek innego z tej kategorii, gdzie oni no, dają po prostu licencję swojej jakiejś tam marki i to nie ma nic wspólnego z pomysłem, jakością, czy czymś odkrywczym. A od takich twórców, którzy sami nie przesypiają nocy, chcąc stworzyć swoje dzieło i tłukąc tych ludzi, żeby oni zrobili zgodnie z ich wizją. Tak jak mamy, nie wiem, czy tego jednego, drugiego, Petera Molina, Kojimę, czy kogoś jeszcze. I to trzeba rozróżnić, bo Cyberpunk czy Wiedźmin jest efektem sukcesu pracy setek ludzi, których każdy swoją cegiełkę dołożył, stworzyli niesamowite zadania poboczne i to wszystko. I wiadomo, że to jakby nie była wizja jednej osoby i po prostu przeogromny zespół gdzieś tam za tym stał, który wspólnie stwarzał swoje jakieś tam niuanse. No chociażby historia powstania Gwinta jako mega fajnej gry pobocznej. Tam jest gdzieś tam warte odnotowania, nie? No więc myślę, że ani jedno, ani drugie nie jest w stanie pójść bez niczego. Zresztą znamy też historię, co się dzieje, gdy ten wodzirej interesu odchodzi z firmy, bo Metal Gear Survive, który wyszedł, to jest jakby porażka i zapomnienie i marka nie żyje, nie? Nie licząc remake'ów, które gdzieś tam teraz powstają.
No więc jak widzicie, można taką dyskusję żywiołową przeprowadzić, można też ją przeprowadzić samym sobą, czytając tę książkę. Oprócz tych profili, których jest naprawdę sporo i można fajnych rzeczy się dowiedzieć o ludziach, którzy byli ważni dla rozwoju naszego ulubionego hobby, to jeszcze po każdym opisie jest taka przerwa na oś czasu, na której autor umieszcza różne powiązane rzeczy. I na przykład, powiedzmy, wspomniana tam cywilizacja ma oś czasu, na której umieszczane są różne, najpierw city buildery, potem właśnie całe world buildery i tak dalej. I można sobie gdzieś tam jeszcze podpatrzeć jakiś tytuł, więc jeżeli coś wam się nagle przypomni, o kurde, ale lubiłem tę grę, to możecie sobie właśnie tam spojrzeć i zobaczyć, aha, jeszcze wyszły podobne rzeczy, których nie znałem, mogę sobie do nich zajrzeć, więc jest to bardzo sprytnie pomyślane. Właściwie już chciałem mieć to jako minus dla tej książki, mianowicie nieuwzględnienie twórcy Minecrafta tam, ale jest taka mała notatka, że pan, ja mówiąc szczerze, aż tak nie śledziłem tego, ale faktycznie potem doczytałem, że pan się nie popisał potem swoimi poglądami i troszkę został skancelowany, mówiąc młodzieżowo. i dlatego też się w tej książce nie znalazł, także zwracam im honor, no bo na tle tych produkcji, które tam się pojawiały, wydawało mi się, że Minecraft powinien tam być. Wiem już, czemu nie jest, więc mogę spać spokojnie. Ja śmiało polecam tę książkę, jeżeli nie macie jej jeszcze w zbiorach, to a chcecie coś przeczytać okołogrowego, to jest to bardzo dobra pozycja. Myślę, że stała się moim numerem dwa po wojnach konsolowych, które są absolutnym mistrzostwem wszystkich kategorii książkowych, nie tylko związanych z grami.
Miałeś swoje jakieś ulubione rozdziały, Tomku?
Chyba najbardziej zaciekawiła mnie historia firmy Sierra. Tych ludzi od platform, nie platformowych, tylko point and clicków. Mhm. Że nie spodziewałem się, że to jest aż taka ciekawa historia, tam się kryje pod spodem. Więc wybrałbym Sierra.
Okej, okay. No dobra.
Jeszcze fajny tylko... bardzo materiał był Archona nagrany.
Jeszcze druga rzecz, że jeżeli macie jednak tą książkę na półce i zastanawiacie się, czy warto przeczytać, to moim zdaniem warto. Dziękuję.
Warto. Czyli udany prezent.
Ten mogę śmiało polecić.
Okej, okay, bardzo ładnie. W ogóle z ciekawostki, ja wam później wyślę, to samo wydawnictwo wypuszcza nowe książki o przygodówkach. Słuchajcie, cena za tą książkę 170 zł. Wow. Ponad 600 stron.
No ale ceny papieru strasznie poszły do góry.
To wiem. No i ona jest ładnie wydana niby. No, Rafał, coś chciałeś?
Ja tylko mówiłem, że o Sierze bardzo fajny materiał pamiętam, o Archona.
A, no tak, 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 dobra.
On tak sobie grzebie w różnych takich historiach i też jak kogoś zainteresują te rzeczy, które są w tej książce, to można gdzieś tam jeszcze doszukiwać sobie szerszych rozwinięć tematu.
Dobra, to ze względu na to, że zrobimy to w ten sposób, że zacznę może ja. Co ciekawe, po raz pierwszy dostałem kod na grę, znaczy nie po raz pierwszy, ale to było dosyć ciekawe. Dostałem kod na grę i dostałem też informację, że mam parę dni, znaczy tam dokładnie chyba miałem około miesiąca, żeby zrobić z niej recenzję. Bo jak nie, no to później nie będę dostawał tych kodów. To jest ciekawe. I zostało mi chyba jeszcze tam około tygodnia czy dwóch. No ale i tak chcę już zrobić to w tym odcinku, więc powiem wam w tym odcinku o grze. Zobaczcie, gra nazywa się Corrupted Dawn of Havoc. To jest gra w takim stylu, który lubię. 11 marca, czyli miesiąc temu, miała premierę. Jest oczywiście na Steamie. Tak. Słuchajcie, ona jest dalej we wczesnym dostępie, ale mam takie wrażenie, że praktycznie tam chyba dojdą jakieś multiplayerowe dodatki do tej gry, ale praktycznie moim zdaniem jest zrobiona w sumie. Skończona. I o co chodzi? Słuchajcie, na początku wybieramy sobie tam jak jest prowadzenie samomułczek czy coś, ale ogólnie jest to roguelike, w którym budujemy sobie swoją talię. Mniej więcej. Tak to wygląda. I jest to dosyć ciekawe połączenie, ponieważ wybieramy sobie trzy postaci. Te postaci, co ciekawe, one mają różne umiejętności, bo są takie postaci bardziej, które buffują, są postaci, które mają duży damage, są typowe tanki. I po prostu wybieramy sobie te trzy postacie i ruszamy świat, robimy rana. No i te rany są takie klasyczne, wiadomo, żeby zabijać przeciwników, ale o co chodzi? Rany rozgrywają się na heksowej planszy, w której po prostu na początku gry, przed turą, rozstawiamy się, trochę jak w Heroesach mniej więcej, więc rozstawiamy sobie swoich trzech zawodników, czy postaci, najlepiej na premiowanym polu, niektóre pola będą premiowane, żeby na nie stać, więcej będziecie na przykład zadawać, i zaczynacie grę. Gra ogólnie jest w klimacie sci-fi, więc to jest ogólnie taki dosyć ciekawy sci-fi. I jest bardzo nietypowy, bo to jest, słuchajcie, to jest karcianka, w której wybiera się karty, które służą do ataku w grze, która rozgrywa się w czasie rzeczywistym. Więc oni cały czas ze sobą walczą, a wy w tym czasie wystawiacie karty, różne karty. W zależności od tego, czy będziecie czekać dłużej, czy krócej, jeżeli będziecie czekać dłużej, to rośnie wam mana do wydawania na droższe karty. Jeżeli krócej, no to wiadomo, też rośnie ta mana, ale oczywiście na przykład po 5 sekundach dostaniecie jeden surowiec do wydania na karty, a po 10 sekundach dwa surowce na karty, więc to od was będzie zależało, czy chcecie coś mocniejszego zagrać, czy na przykład coś słabszego. To już jak będziecie sobie chcieli złożyć swoją talię. No i słuchajcie, no i mamy takie rany, mamy przeciwników, swoimi jednostkami nie poruszamy, nie możemy nimi poruszać, one po prostu strzelają i biorą udział w walce, przeciwnicy do nas podchodzą, my ich atakujemy, zabijamy ich. No i słuchajcie, co ciekawe, cała wasza ręka, to jest takie fajne, niefajne, mógłbym to troszeczkę podzielić, cała wasza ręka jest podzielona na różne karty, tak, chociaż no na początku ma się chyba 8 kart, w zależności też od ilości postaci, później jest trochę ich więcej tam, no co taką walkę dodajemy sobie praktycznie jedną kartę nową. Faktem jest, że one są przypisane do danej postaci, co nie do końca mi się podobało. Czyli no na przykład macie te trzy postaci, na przykład one mają powiedzmy po 4 karty każdy na początek. Tak będzie najłatwiej. No i to są ich ataki i po prostu macie na tym ręku 7 kart i rozkminiacie to. Do końca mi się to nie podobało, ponieważ wolałbym takie bardziej obszarowe karty, że coś się robią, albo że mamy, że wy macie różne ataki. Grałem w różne karcianki tego typu i bardziej mi odpowiadało to, że nawet jak miałem jakieś stwory, miałem dodatkowe miniony ze sobą, to i tak ja byłem po prostu tym magiem i ja tutaj robiłem rozwałkę na planszy. Tutaj jest troszeczkę to inaczej. Jest to jakiś pomysł, myślę, że jest to jakiś pomysł, aczkolwiek miałem po prostu wrażenie, że niektóre postacie są strasznie słabe, a niektóre mają troszeczkę mocniejsze te karty i ze względu na to praktycznie cały czas, powiedzmy, używałem 2 kart, czy 3 kart, czy 4 kart w 2 postaciach, a tą trzecią postać to w ogóle nie używałem, tak, albo bardzo słabo, bo albo nie miałem dobrych kart do niej, albo po prostu może wziąłem słabą postać, bo na początku wybiera się te postacie, później oczywiście się odblokuje, one mają swoje karty i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie, gra jest dosyć trudna, jak na takiego rogalika jest naprawdę trudna, aż zdziwiłem się. Co ciekawe, jak zginiecie, to zawsze macie możliwość powtórzenia tego scenariusza, więc to może też świadczy o tym, że faktycznie gra jest trudna i może twórcy coś tam wymyślili, żeby było łatwiej. Bardzo często miałem też tak, że bo tam macie na takiej zasadzie, że co chcecie robić w kolejnym ranie, tak? Czy idziecie na przykład na jakieś mobki i jedna z waszych postaci dostanie kartę, lub na przykład leczycie się, tak? I wybieracie, co chcecie robić. No, mam całe życie, no dobra, idę na mobki, nie? I czasami jest na przykład tak, czy idziecie na normalne mobki, czy na elitarne, no nie? No dobra, i byłem już parę razy na tych elitarnych i zawsze ginę przy tym. Jest do tego stopnia ciężko. Jest do stopnia ciężko, ponieważ nie macie praktycznie żadnej kontroli, tak? Te mobki do was podchodzą, wy możecie troszeczkę się ustawiać, w tej grze wszyscy strzelają z pistoletu, więc ustawiacie się gdzieś z tyłu, ale mimo wszystko, rzucając te spele, nic się ciekawego nie dzieje. Znaczy, one są dosyć mocne, ale brakuje tej many i to wiecie, bo to rzucacie kartę i czekacie. Okej, dobra, już naładowaliście manę. Dobra, to znowu rzucacie jedną kartę i znowu czekacie. I tak w kółko, więc no, słuchajcie, pograłem na tyle długo i tak dawałem tej grze trochę szansę, że tak sobie stwierdziłem, że no na razie nie, gra jest we wczesnym dostępie, chociaż już jest całkiem niezła, ale poczekam, co jeszcze może wymyślą, może jakiś lepszy balans wprowadzą, bo strasznie było to dla mnie trudne i strasznie to dla mnie było chaotyczne ze względu na tą walkę w czasie rzeczywistym, tak? Ogarniałem ostatnio różne planszówki, które miałem w sumie na swoim koncie i powiem wam, że ta jednak była dosyć chyba taka jedna ze słabszych moim zdaniem. Slay the Spire i tak jest nieodżałowane, ale Gordian Quest na przykład, rewelacyjna właśnie taka karcianka, naprawdę dobra, zdecydowanie lepsza niż to. Świetnie się w to grało i na pewno do niej jeszcze będę wracał. Więc słuchajcie, tutaj nie będę się rozwodził, ja rozumiem, że nasi słuchacze nie grają na Steamie, poza Rafałem. tylko mają konsolę, więc Corrupted jest tylko na Steamie i w sumie, nie wiem, jeżeli ktoś lubi deckbuildingi, to może spróbować. Nie wiem, czy jest jakieś demo tego, ale z tego, co patrzę, czy nie. Gra nie jest droga. 60 zł kosztuje. I myślę, że tyle jest warta. Taki siódemkowy tytuł. Raczej bym dał, że siódemkowy tytuł. Może mi po prostu nie do końca podeszła ta walka i to, że te karty są takie, jakie są, tak?
No powiem ci, że zniechęciłeś bardziej niż na 7. Tak bym raczej z twojej wypowiedzi wywnioskował, że to raczej 5 niż 7.
Znaczy, wiesz co, bo mam wrażenie, że ta gra jest dobra, ale ja mam osobisty z nią problem. Bo ja jednak jestem, no jak grałem w te karcianki, to jednak wkurwiało mnie to po prostu, że na ręku mam na przykład karty do 2 postaci, a nie mam do 3, nie? Więc ja myślę, że ja mam problem z tą grą, a czasami mamy jeszcze, będą później jeszcze 4 postaci, więc a ręka wam się raczej nie zwiększy, więc jest z tym dosyć średnio. Nie jest to zła gra, ale ja mam osobisty z nią problem. Ale myślę, że jeżeli ktoś lubi karcianki, tak jak ja, roguelike'owe deckbuildingi, to moim zdaniem powinien ją sprawdzić. Bo ma dosyć mocny potencjał i wiem, że sporo osobom może pyknąć. No mi nie pykło, tak? No, ale taką 7 spokojnie mogę dać i jeszcze zobaczę, co się dalej wydarzy, bo widziałem, tam były takie zakładki, że wczesny dostęp i z multiplayerem coś. Jestem ciekaw, jak to wyglądałoby w multiplayerze, bo bardziej by mnie chyba interesował jednak właśnie ten multiplayer i jak tutaj przeciwnicy grają. Może ja coś źle robiłem, nie? No, dobra, słuchajcie, więc kończę to Corrupted, taka 7, Dawn of Havoc, zobaczcie sobie na Steamie. I słuchajcie, ja jeszcze nie usuwam tej gry, ja do niej na pewno wrócę, ale jeszcze nie teraz. I słuchajcie, przejdźmy do Rafała. Rafał jeździ po pustyni, no dobra, no to Rafał, jak jeździłeś po pustyni, to jak ci się po tej pustyni jeździło, powiedz nam.
Jeżdżenie po pustyni oznacza tytuł, który wyszedł, no można powiedzieć, że rok z hakiem, bo to był październik 2022 roku, Dakar Desert Rally. To jest tytuł wydany przez jeden z zespołów deweloperskich należących do Saber Interactive, czyli to jest ta sama ekipa, która mniej więcej, jakby ta sama rodzina, która odpowiada za SnowRunnera czy MudRunnera, ale też nie jest to bezpośrednio jakby to samo studio, ten sam zespół. I trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o Ride Dakar, to jest on jednym z najsłynniejszych, jest on zdecydowanie najtrudniejszy, jeżeli chodzi o gospodarowanie zasobami i ogólnie trudność trasy, a jednocześnie dosyć skromnie, jeżeli chodzi o gry potraktowany i szczerze mówiąc nie kojarzę zbyt wielu prób podjęcia tematu na przestrzeni tych ostatnich 2 dekad. No więc postaram się wam przybliżyć, jak to wyszło i co się tak naprawdę udało. Tutaj nie mówimy oczywiście o żadnym tytule 10 na 10, natomiast o takiej konkretnej kompilacji elementów rozgrywki, które mogą naprawdę posmakować, jeżeli ktoś właśnie tego szuka. Ja dodam, że Dakara myślałem o tym, żeby go kupić prawie że od premiery, tylko że po prostu był wtedy okres, kiedy naprawdę dużo innych rzeczy się działo i w końcu sam do mnie przyszedł, bo gdzieś tam wpadł do Epika pod koniec roku. Zirytował mnie, bo się crashował i niestety na PC-cie mam jakiś problem z tymi grami od Cybera, że mi wywalają jakieś błędy. SnowRunner też to robi, ale na szczęście zawsze po zamknięciu gry, więc to mnie nie interesuje. Natomiast niestety ten Dakar się crashował w trakcie rozgrywki, na przykład po zakończonym wyścigu, więc jak gra się sama wyłączała, to już nie miałeś ochoty lecieć kolejnego odcinka. No i ta gra wleciała z dysku, na ten dysk jednak wróciła, bo zmotywował mnie bardzo ostatni nagrany odcinek wyprawowy Grand Toura, czyli starej ekipy Top Geara, którym się niejako pożegnali ogólnie z przygodą swoją nagrywającą, jako już stare dziadki, które nie mają na to siły, i gdzie właśnie rajd Dakaru był motywem przewodnim ich wyprawy, co swoją drogą bardzo polecam sobie obejrzeć na Prime. Więc rajd Dakaru jest w gruncie rzeczy w większości przez tereny Afryki prowadzony, co wcale nie znaczy, że mamy tam tylko pustynię, bo tereny są dosyć zróżnicowane, są fragmenty mocniej zarośnięte, dżunglowe, skalne, piaszczyste, mocno kamieniste i na przykład również zaśnieżone. Byłem pod dużym wrażeniem tego, jaką można złapać imersję, jeżeli chodzi o odległość tych tras. Tam jest trochę przeskalowane liczenie odległości, ale technicznie rzecz biorąc, jakiś tam 10-minutowy wyścig jedziesz i to jest na przykład 50 kilometrów, tak, w rozumieniu gry, więc mamy takie raczej dłuższe trasy. Mamy do wyboru oczywiście kilka klas pojazdów, bo standardowo dla Dakaru są wyścigówki, terenówki, plus ciężarówki, plus motocykle i tam jeszcze jakieś klasy pośrednie typu quady i jakieś takie łaziki, które powstały w międzyczasie, powiedzmy, że buggy, nie? Więc tych klas pojazdów jest 5. Co ciekawe, są w tym auta najnowsze i również wiele z nich historycznych, więc poprzez wygrywanie kolejnych wyzwań, tytułów, dostajemy właśnie w nagrodę takie fajne stare autka, które pamiętamy z naszych resoraków z lat 90. albo i lepiej, czy jakieś Citroeny 2CV, które tam potrafiły kiedyś się znaleźć, Peugeoty w wersji Rally 205 czy coś takiego, więc wiele fajnych wspomnień. To myślę, że zawsze jest w tego typu tytułach motoryzacyjnych istotna przyprawa jakby do całości. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to model jazdy jest regulowany, jeżeli chodzi o arkadowość i symulację. Jest on dosyć przyjemny. Nie powiedziałbym, że jest bardzo wymagający, bo nie tyle sam model jazdy tutaj jest odpowiedzialny za jakby trudność tej gry, a raczej walka z czasem i z tym, że wpadniemy w jakieś uszkodzenia i tracimy czas na naprawę tego auta, bo możemy, zależnie od ustawień oczywiście poziomu trudności, ale możemy dokonać naprawy bezpośrednio w trakcie wyścigu, no ale to nam dolicza jakieś karne minuty czy też sekundy do finalnego wyniku. Podobnie jak nie wiem, przy innych grach używamy jakichś respawnów czy czegoś takiego. I to, co jest tutaj, wydaje mi się, największą nowością, jeżeli chodzi o coś klasycznego dla Dakaru i ogólnie pozwalającego bardzo mocno poczuć ten klimat, to jest kwestia nawigacji, bo mamy oczywiście pilota, który nam opowiada różne wskazówki. Mamy strzałki, które nam się gdzieś tam... Nie mamy typowych strzałek, tylko mamy... zapalają nam się checkpointy, ale my ich nie widzimy, bo one są dosyć odległe, bo to jest na przykład checkpoint za 3 km. I zależnie od tego, na jakim poziomie trudności chcemy grać, jak bardzo on ma być realistyczny, to możemy korzystać tylko z notatek, które są. I to jest naprawdę mega wyzwanie, bo te notatki wyglądają, jakbyś na kartce narysował drogę do najbliższej żabki, nie? Czyli że idź i jak tam zobaczysz rozgałęzienie albo blok w kształcie litery L, to skręć w lewo. To dokładnie tak, tylko że na pustyni, nie? Czyli jest narysowane jakieś wielkie drzewo i że za nim masz skręcić w lewo. I jedziesz i widzisz wielkie drzewo i tam po prostu rozgałęzia się droga i sobie jedziesz, nie? czasem musisz zjechać z drogi, czasem jakby te ścieżki są poprzecinane, bo nie ma typowej drogi, tylko raczej to są wyjeżdżone ślady na pustyni i to nie znaczy, że one są wyjeżdżone tylko i wyłącznie zgodnie z tą trasą, bo te odcinki się tam wzajemnie przecinają. My mamy cały czas wrażenie, jakby sporo dosyć w tą grę pograłem i te mapy są duże. Natomiast one są tak poprzesiewane, jeżeli chodzi o możliwość, mnogość kombinacji, że jadąc te odcinki cały czas się ma wrażenie, że się jedzie po innym terenie i nawet gdyby oni to poprowadzili w ten sposób, że ja jeżdżę po mniejszej mapie i cały czas przecinam się w tych samych punktach, to ja bym tego nie wiedział i nie wyczuł, bo w takim terenie nie jesteśmy w stanie jakby się zorientować. To jest taki efekt zupełnie inny niż mamy w otwartym świecie, jak gramy w Need for Speeda czy Forze, w którym po kilku wyścigach już dobrze znamy ten budynek, dobrze wiemy, jaki to jest zakręt i jak należy gdzieś tam sobie z nim poradzić, to tam cały czas musimy być na bieżąco gotowi na to, na reakcję, na jakie tam dostajemy komunikaty, nie? Czy jest niebezpieczeństwo, 1, 2, 3 poziom, czy zjeżdżamy z trasy, czy nie zjeżdżamy i tego typu rzeczy. I ta istotna rzecz jest zrobiona bardzo dobrze i jest ogromna różnica pomiędzy prostą jazdą, gdzie sobie odpalamy te checkpointy i powiedzmy, że w połowie sytuacji widzimy, gdzie ten checkpoint następny, gdzieś tam jakaś łuna na niebie się pojawia i w którym kierunku mamy jechać i skupiamy się tylko na tej ścieżce do tego punktu, żeby nie skręcić przypadkiem w lewo i nie musieć gdzieś wycofywać, bo załóżmy jest jakiś korytarz. A jeżeli mamy całkowicie, wiecie, oprzeć się na tych wskazówkach i nie dostawać tego elektronicznego komunikatu typu, że o, wrong way, natychmiast cię cofamy na trasę po 3 sekundach, to jest bardzo duże utrudnienie dające zupełnie inny poziom wczutki i tego wyzwania i że musimy się właśnie tej trasy nauczyć i tak dalej w jakiś tam sposób i reagowania na to. Więc to było coś nowego dla mnie i to faktycznie na swój sposób zachwyciło.
Tam jest jakiś multiplayer, Rafał, w ogóle w tej grze?
Wiesz co, nawet nie wiem, bo ja się okay. za specjalnie nie interesowałem, w sensie no nie ma takiego multiplayeru typu Forza, że z automatu, czy nie wiem, czy The Crew, że jeździsz sobie i jeżdżą inni, nie? Każdy wyścig jedziesz na zasadzie jakiejś tam pozycji startowej, w jakichś odstępach są wypuszczane te auta, bo to nie jest wyścig typowy, że jest was 20 i kto dojedzie pierwszy, tylko no jedzie się bardziej w klimacie rajdowym, że tam, nie wiem, co 15 sekund ich wypuszczają, żeby każdy miał swoją przestrzeń, ale po drodze i tak możesz wyprzedzić innych. I bardzo fajne jest uczucie, taki klimat mega mi się kojarzący z Dakarem, gdy oglądałem jakiekolwiek materiały z niego, że ciśniesz sobie tam swoim autkiem, które załóżmy, nie wiem, 180 wyciąga i w połowie tego rajdu, jadąc przez tą pustynię, już zostawiłeś swoich z tyłu, którzy byli na punkcie startowym, udało się ich wyprzedzić i jedziesz przez pusty teren i nagle doganiasz kogoś z innej klasy, czyli na przykład z motocykli, nie? I jeszcze wyprzedzasz jednego czy dwóch motocyklistów, więc nawet jeżeli tego nie widzimy na starcie i myślimy, że jesteśmy tylko wśród innych, nie wiem, 10 ciężarówek, to na koniec możemy jeszcze odcinka dogonić z innej klasy inne pojazdy i to jest fajne uczucie, bo sprawia wrażenie, że ten, wiesz, świat faktycznie żyje, że te zawody trwają, nie? To jest bardzo spoko. Poziom zniszczeń jakby w tych autach jest dosyć solidny, w sensie już nie chodzi o wrażenia wizualne, bo wiadomo, że to są takie auta rurowe, obudowane w panele, więc przy byle wywrotce to się wszystko tam rozpada i te koła odpadają i takie rzeczy się dzieją jakby na porządku.
Fajne.
Dziennym, fajne. Fajne, choć są pewne minusy. Tylko czekaj, żebym nie pomylił gier. Pamiętam, że miałem takie zastrzeżenie, ale nie wiem, czy ono nie dotyczyło czegoś innego. Pamiętam, że był problem ze światłami. I pamiętam, że był problem ze światłami taki, że chyba się świateł nie dało zniszczyć, że odpadł mi element, który miał światła, a mi światła się dalej świeciły, bo po ciemku bym nigdzie nie zajechał. Coś w tym stylu. Mhm. A jednocześnie w innym momencie jednak te światła zniszczyłem, tylko no nie było to jakoś odpowiednio powiązane, nie? A to faktycznie jakby jest problem. Ogólnie jazda nocą przez pustynię to czasem sprawia wrażenie, że lepiej jechać bez świateł, nie? I faktycznie można było je gdzieś tam zgasić albo używać wycieraczek, jeżeli chcesz jechać z kabiny. Ja jeździłem z kamery tej pościgowej, natomiast wiesz, tu jakiś helikopter przelatuje, tu coś, to jakby wrażenia są faktycznie odpowiadające tym klimatom Dakaru i szczególnie po obejrzeniu tego programu od razu siadłem i grałem kilka dni, bo to faktycznie uderzyło i myślę, żebym grał w to do końca, gdyby nie to, że coś mnie wywalało z niego. Nie wiem, sprawdzę jeszcze pewnie kiedyś sobie po jakichś aktualizacjach, nie wiem, sterowników czy czegoś, czy problem się będzie powtarzał. Mhm. Niestety to już nie jest dalej rozwijany tytuł, jakieś jego wsparcie i nie wiem, czy DLC, czy po prostu patche, które wychodziły, to już zostało zamknięte, no ale uważam, że jest dosyć udany i się na pewno bawiłem lepiej niż przy klasycznym WRC, które ogrywałem jakiś czas wcześniej. Z takich ciekawostek, które tam się jeszcze mi rzuciły w oczy, to naprawdę było mega wrażenie, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, bo gdy tam była burza, to ja się czułem taki przestraszony i osamotniony, nie? Jadąc przez tą pustynię, walą pioruny i wiesz, wichura jest taka, że nie za wiele widzisz tak naprawdę, gdzie jedziesz do przodu, bo na jakby tak silny jest wiatr i deszcz i jednocześnie ciśniesz przez tą pustynię 180, wiedząc, że zaraz możesz wylecieć na jakąś skałę albo na coś. To są jakby całkiem inny klimat. Jest to poczucie, że cię gonią, nie? Więc że możesz jakby za chwilę stracić i przez to gdzieś tam przegrać, więc trochę akurat lubię bardziej niż w typowym WRC i walce o czasówkę ten klimat, że jednak jesteśmy z kimś na trasie i poza samą czasówką on też fizycznie jest tam na tej trasie, nie? No, więc nie skreślałbym, polecam sprawdzić, jeżeli kogoś interesuje ten tytuł. Pod kątem ustawień on jest na tyle ustawny, że można sobie zrobić naprawdę z niego też arkadową wersję i też mieć frajdę, nawet nie grając na tym najtrudniejszym poziomie z mapami, a jednocześnie też rzucić sobie wyzwanie, jeżeli chcemy, tak? Bo nie wiem, może jakąś trasę już przejeżdżamy któryś raz z kolei, bo tam są różne opcje, wiesz, wyzwań, jakichś powrotów, turniejów i tak dalej. Zresztą wydaje mi się, że żeby odblokowywać pewne bonusy, jeżeli dobrze pamiętam układ rozgrywki, to było tak, że jeden rajd musisz każdą klasą pojazdu przejechać, a masz ich 5.
Sporo.
Więc, w sensie, no nie do przejścia samej gry, no, ale w myśl odblokowywania wszystkiego.
No tak, tak,
na przykład,
tak.
Ukrytych aut historycznych i tak dalej, więc to nie jest nic dziwnego, powtarzanie trasy w jakichkolwiek wyścigach, bo nie wiem, w Gran Turismo jeździmy cały czas po tych samych, nie? I uczymy się ich na pamięć i to jest całkowicie normalne dla każdego, kto gra w wyścigi. Jakby, wiesz, naucz się na pamięć Nürburgringu, nie? 20-kilometrowego. Mhm. Natomiast daje to jakąś frajdę, że zmieniamy tą klasę, że trochę się inaczej te auta zachowują. Fajnie, że było wrzucone na przykład Audi. Ja nie mam pojęcia, czy ono wystartowało w jakimś Dakarze, czy nie wystartowało, czy po prostu zostało zbudowane jako concept car i tak sobie chwalili, ale to jest dokładnie ten sam model elektrycznego Audi terenowego, który sobie kupiłem z Lego, złożyłem i mam na półce, więc też jakkolwiek Audi samych w sobie bym nie lubił, to było miłe, miłe połączenie. No i
to tyle.
Nie wiem, w sumie tyle, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało.
Aha, nie, znaczy to jest, znaczy bardzo dobrze to wygląda, znaczy fajnie to wygląda, bo tak możesz sobie jechać przez tą pustynię i sobie tak skaczesz, tak jakby sobie na kładzie jeździł na przykład po pustyni i to takie może być fajne uczucie ogólnie.
To jest naprawdę inny klimat, jeżeli chodzi o te wyścigi względem, nie wiem, Forzy, tak? Bo w Forzie niby też wjeżdżasz sobie na góry, na wydmy i tak dalej, ale tam cały czas masz wrażenie, że jedziesz po tym samym i kwestia jedyna, która się zmienia, to jest może ukształtowanie tego terenu i że albo cię wybije mocniej, albo wybije cię gorzej, ale jakby no to jest arkadówka, mierzenie skoków na to, czy poleciałeś 200 czy 500 metrów, to jest po prostu kwintesencja tej rozgrywki i tam nigdy takiej frajdy z, nie wiem, jeżdżenie po wydmach czy po piasku nie czułem, a tutaj jazda ubitą drogą i nagle wjeżdżasz na odcinek kilkukilometrowy po wydmach i zmienia się całkowicie twój profil prowadzenia. Bardzo łatwo wiesz o przewrócenie tej ciężarówki, czujesz ten ciężar, że wjeżdżasz pod wydmę, która ma kilkadziesiąt metrów i nie wiesz, co jest na jej szczycie. To jest ten prawdziwy strach, gdzie musisz słuchać gościa w notatkach, co on ma zapisane, czy ty możesz wyskoczyć, czy masz zahamować przed końcem, bo inaczej wyrżniesz, nie?
No tak.
Więc
tak, tak.
Fajne rzeczy i biorąc pod uwagę, jak to jest tanie i że już się pojawia w takich usługach jak Epic Games, to cóż, poczekać aż będzie w Game Passie albo w Plusie, ale albo kupić na przecenie, ale odnotować w pamięci. Wydaje mi się, że to jest warte odnotowania.
Okej, okay. No to bardzo fajnie i o to nam w sumie chodziło w tym wszystkim. Dobra, słuchajcie, myślę, że myślę, że to jest czas, żeby przejść do tematu głównego, ponieważ nie
czy
wiem...
Czy my gramy w bingo dzisiaj?
A chciałeś w bingo zagrać?
To nie dla nas gra, to jakby stwierdzam, czy ty sobie ściągi nie robisz.
Ja w ogóle sobie może je odpalę i zobaczę. Ale myślę, że... myślę, że czas przejść do tematu głównego, bo może być z nim różnie. Więc tak, słuchajcie, teraz przejdziemy właśnie do tego, co tam widzicie, Rise of the Ronin, bodajże to się nazywa, tak? Z tego, co pamiętam.
Tak, zgadza się.
I wyobraźcie sobie, że to jest taki tytuł, który Tomek, ty strasznie dużo w to grałeś, w sensie ty tam nawet się chwaliłeś, że ty 16 godzin w tym zrobiłeś, autentycznie? Czy tak po prostu
16 godzin jednego dnia, nie.
Faktycznie miałeś...
W sobotę usiadłem o 8 i skończyłem o 2 w nocy, no tam z przerwą na obiad.
Autentycznie?
Tak.
Aż tak cię wciągnęło?
Absolutnie, totalnie i kompletnie niespodziewanie.
A nie miałeś takiego wrażenia, że kurde, no te misje są w sumie takie w miarę podobne do siebie?
No nie miałem, co więcej, no jakby grałem w tę grę właściwie nie grałem w nic innego i grałem aż zrobiłem wszystko, co było do zrobienia w tej grze i dopiero wtedy, że tak powiem, odetchnąłem, zacząłem oddychać, bo do tej pory no to po prostu grałem. Wszystko robiłem i tam no jestem absolutnie kupiony przez ten tytuł.
Okej. No dobra, w takim razie. Dobra, słuchajcie, więc zacznij, Tomku. Czemu ty jesteś kupiony? Ponieważ domyślam się, że przeszedłeś ten tytuł.
Nie, no tak. To mnie wiele
dotyczy
do platyny nawet.
Więc słuchajcie, może od samego początku. Na jakim trybie grałeś? To jest dosyć ciekawa opcja.
Grafiki bez HDR-u. Nie HDR-u, tylko tego. Nie HDR-u.
Ray tracingu,
tak? Ray tracingu, o właśnie.
Tak. To grałeś na tym samym trybie, na którym grałem ja. Bo ja też grałem na grafice, czyli mamy 30 klatek, ładniejszą grafikę.
Tak.
No i powiedz mi, czy odczuwałeś te 30 klatek? W sensie, miałeś wrażenie, że czasami trochę dropi?
Nie, ani razu. Nie. Ani razu. Przy jakichś pożarach, niepożarach... Tam były takie, no oni, to już nie jest pierwsza ich gra w tych klimatach, więc oni mają troszkę doświadczenia w paleniu japońskich budynków, ale nic. Były takie misje, gdzie tam się wszędzie paliło dookoła i gdzieś tam się przemykało i cienie, nie cienie, wrogowie, walka dynamiczna, ale nic, że żadnych dropów. W ogóle miałem przez całą grę miałem tylko jeden taki no, mini błąd techniczny. Mianowicie można tam robić zdjęcia takim no tam wynalazkiem do robienia zdjęć i jest to takie zadanie poboczne właśnie robienie tych zdjęć i miałem zrobić zdjęcie zwłok przeciwnika, którego wcześniej pokonałem. I pokonałem go na schodach i on mi wpadł pod mapę. Ale i nie mogłem, jakby nie zaliczało mi tego zdjęcia, bo on połowicznie był pod mapą. I loadowałem, znaczy jakby zrobiłem szybką podróż do punktu, który był obok. I jak przybiegłem, to już ciało leżało ładnie na polance, cyknąłem zdjęcie i mi gra zaliczyła zadanie, więc no jakby przez całe naprawdę, nie wiem, tam kilkadziesiąt godzin, zaraz mogę nawet sprawdzić w tak zwanym międzyczasie ile, no taki błąd to właściwie jakby w ogóle nie było błędu w tej grze.
A powiedz mi, na początku był, mogłeś zrobić sobie postać.
Nawet dwie, no.
Nawet dwie. Ja w ogóle miałem taki dysonans, bo zrobiłem sobie... Słuchajcie, bo tam jest facet i kobieta i tak, robię sobie tą kobietę, okej, zmieniam sobie na faceta i w tym facecie zmieniam sobie na kobietę. Ja sobie zrobiłem dwie kobiety i właśnie zastanawiałem się, czy ja sobie zrobiłem dwie kobiety, Tomek?
Mogłeś i ja też sobie zrobiłem dwie kobiety.
O Boże, no właśnie. A to nie było tak, że jakbyś sobie zrobił faceta, to byś miał dwóch facetów? To nie bardziej chodziło o to, żeby po prostu ta postać
nie,
była
można
takim...
Nie, można było.
A można było, dobra.
Można
dobra,
było dobra. Zrobić mnie mieszane.
No dobra, więc ja też sobie zrobiłem kobietę, bo można sobie nią pograć. Dobra, Tomku, od czego by tu zacząć? Masz jakiś ciekawy pomysł na tą recenzję?
Znaczy ja bym zaczął od hejtu. Gra spotkała się z olbrzymim hejtem ze względu na grafikę.
Okej, okay. No to czyli chcesz...
Więc bo ja bym chciał troszkę... Ja tak lubię, bo zwłaszcza ostatnio mam takie poczucie, że hejtują ludzie, którzy w życiu tych gier nie dotykali, nie? I to najczęściej to są ludzie, którzy hejtują po obejrzeniu materiału. Kogoś, kto hejtuje, bo obejrzał czyjś materiał. Możliwe też, że dlatego, że obejrzał materiał kogoś, to obejrzał materiał, nie? I to mnie strasznie wkurza, bo co to jest w ogóle za recenzja? Nie wiem, teraz też rozmawialiśmy o nazwie odcinków podcastu u chłopaków z Game Theory, że ktoś tam zrobił reckę Final Fantasy po 15 godzinach. No w ogóle dla mnie to jest jakieś nieporozumienie. Więc ludzie hejtują grę za grafikę i jasne, na tle nawet Tsushimy, która nie jest młodym tytułem, bo chyba 3-letnim, ta gra wypada średnio. Natomiast to nie jest tak, że przez cały czas ta grafika jest do niczego. Poza tym, po drugie, ta gra stoi gameplayem, a nie grafiką.
No dobra, ale poczekaj. Argument na temat grafiki, że gameplay jest ważniejszy niż grafika, oznacza, że grafika jest chujowa. Tomek,
Że jest średnia. Tylko ciśnięcie po tym tytule, jakby nic innego tam nie było, tylko dlatego, że komuś grafika, że tak powiem, nie leży, no jest po prostu dla mnie zupełnie bez sensu, tak? Bo, no nie wiem, ale jeżeli grasz w gry dla grafiki, no to generalnie produkcje action nie są tym miejscem, do którego powinieneś pójść, tak? Bo te gry zawsze premiują
otwarte
światy.
Bo chcesz mi powiedzieć, że Assassin's Creed Valhalla przecież wygląda zdecydowanie lepiej niż... w ogóle inna półka niż to, a jest action, tak? Chyba...
Okej, okay, ale nadal nie odpalasz Assassina dla widoków. Poza tym Assassina, a sprawdź sobie budżet Team Ninja. Więc jakby, wiesz, o czym też mówimy, jakby no, znaczy generalnie tak, można powiedzieć, że ta grafika zsie, ale nie można hejtować tego tytułu jako całości tylko dlatego, że grafika zsie, nie?
No dobra, to może ja trochę powiem o tej grafice. Więc tak, jeżeli ktoś stwierdził, że to jest najbrzydszy ekskluzyw na PlayStation 5, to wydaje mi się, że ma rację. Może nie tyle najbrzydszy, co gra z najgorszą grafiką, która jest ekskluzywna na PlayStation 5. Bo na przykład do Finala to nawet nie ma podjazdu. Bardzo nie podobało mi się to, że jak chodzi się po mieście, w ogóle chodzi się po tym terenie, na ogół, jeżeli chodzi o otwarte przestrzenie, mam na myśli jakieś krzaczki, dżungle, czy, znaczy lasy, góry czy coś, jest okej. Ale jak wchodzi się do miasta, bardzo często jest tak, że po pierwsze, są one bardzo często puste i to niestety wiąże się z być może z zasobami ludzkimi, dokładnie to, o czym Tomek powiedział. Druga rzecz, elementy, które gdzieś są w tym mieście, na przykład jakiś tam stół czy coś, czy tam coś, jakiś szyld, czy cokolwiek, jakieś barierki, jakiś, nie wiem, beczka, no jak, wiecie, chodzi się wiejskim miastem, to mam wrażenie, że bardzo, że te elementy są w jakiejś niższej rozdzielczości niż wszystko. W ogóle mam wrażenie, że ta gra jest w jakiejś niższej rozdzielczości, ponieważ napisy u mnie są ogromne. Po prostu ja czasami, jak odpaliłem ją po raz pierwszy, to stwierdziłem, Boże, jaka kurwa ogromna czcionka. Więc nie wiem, jaka tam, czy tam jest 4K, nie mam pojęcia, ale rzuca się to w oczy. Jeżeli mówimy o grafice, zgadza się Tomek z tobą, że ta gra ma bardzo dobre rzeczy, ale na pewno nie jest to grafika, a jeżeli już idziemy i hejtujemy tą grafikę, oczywiście, że ludzie nie powinni hejtować tego tytułu ze względu na grafikę, bo tak, no grafika jest po prostu tłem. To samo mogę na obronę dać Yakuzie. Yakuza nigdy za pięknie nie wyglądała, aczkolwiek mam wrażenie, że nowe Like a Dragon wygląda lepiej niż ten Ronin. Ale też nigdy w życiu bym nawet nie chciałem wspominać o grafice, bo to nie jest clue tego wszystkiego. I tak Ronin miejscami wygląda bardzo dobrze. Bardzo dobrze się porusza też. Niektóre te animacje są naprawdę całkiem niezłe, szczególnie mamy tam dużo walk też i to wszystko. Nieźle to wygląda, aczkolwiek no też jakieś tam postacie te trzeciorzędne, no to podchodzi to niestety pod Yakuzę i one już wyglądają dużo gorzej i mają mniejsze tekstury i widać to po twarzach szczególnie, jak nie są to właśnie postaci, które po prostu mówią coś w grach, widać, że tych poligonów jest niestety na nich mniej. No ale myślę, że to co Tomek powiedział, no nie ma co, bo w tej grze grafika nie jest najważniejsza. Można troszeczkę ubolewać, że to wygląda tak, jak ubolewa, ale dla mnie to było w porządku. Ja do tej grafiki nie będę się do niej dopierdalał, bo nie ma po co się do niej dopierdalać.
Z faktu, że ta gra jest na tym samym silniku, co pierwszy Nio. I oni pewnie wykorzystali jakby ten silnik, wykorzystali część asetów z tej gry, a Nio już parę ładnych lat ma na karku. I do tej pory i Nio, i Nio 2 były grami, które rozgrywały się po ciemku. Natomiast tutaj mamy zmienny cykl dobowy i wydaje mi się, że no ktoś podjął złą decyzję na etapie jakby projektowania tej gry, żeby wykorzystać ten sam silnik, tylko dobra, słuchajcie chłopaki, mamy to co mamy, będzie taniej, jak go weźmiemy, wrzucimy tylko słońce i będzie spoko. No i okazało się, że jednak jak jest to oświetlenie zupełnie inne, jest to dzienne oświetlenie, a jednak większość tych rzeczy gra się w dzień, tych misji, no to po prostu to wygląda gorzej niż w przypadku nocnych scenariuszy. Natomiast ta gra nadal potrafi zauroczyć i mimo, że sam znalazłem...
Zauroczyć w sensie chodzi ci o grafikę?
Tak.
No dobra, no.
Że jest parę fajnych miejscówek, w których można sobie fajne screenshoty zrobić, bo robiłem i wymieniałem się z kolegą Michałem, naszym patronem, tymi screenshotami, bo on też grał w tym samym czasie. Więc ta gra potrafi być ładna. Potrafi jakby miło zaskoczyć. Ale też chciałem powiedzieć, że jednocześnie udało mi się, bo znaleziono, ktoś grał akurat w Tsushima na grupie 30+. Nie na 30+, tylko przeszłam na grupie Dark Souls i pokazał zdjęcie, że to jest jak z Majuli. Majula to jest taki hub startowy Dark Souls 2 dla niewtajemniczonych. I ja znalazłem podobne zdjęcie, tylko z Ronina i muszę przyznać, że ta Majula z Dark Souls 2 wyglądała lepiej na tym screenshocie niż to, co prezentuje Ronin. Ale nadal kancelowanie tej gry, znowu używam tego słowa, ale jakoś mi pasuje dzisiaj, ze względu na grafikę jest po prostu dużym błędem, mimo, że faktycznie jest to najsłabszy element całej produkcji.
Tak. Więc nie ma co, grafika jest jaka jest. Jeszcze pamiętam taką głupotę. Tam jest ten pies Akita.
Jest.
W jednym momencie ja tak patrzę na to, na tego psa, on ma jakoś dziwnie tą nogę. Jak oni kurwa zrobili tą nogę? Tam tylnią nogę prawą. Jak dziwnie skrzywiona. No i ogólnie te psy tak mają. Znaczy, ogólnie psy tak mają ogólnie jak siedzą, ale strasznie jakoś ułomnie ktoś to zrobił i stworzył dla tego psa i tak mi się to nie podobało. No. Ale nie ma co. Do grafiki się nie będę przypierdalał. W sensie, trzeba brać na klatę, że nie jest ona jakaś najlepsza, ale też na pewno nie jest najgorsza. Ale to nie jest w tej grze najważniejsze. Dobra, czy Tomku, ty masz jeszcze jakieś minusy?
Nie mam.
Czy będziesz spuszczał się przez najbliższe pół godziny?
Nie, no może nie spuszczał, ale chociaż... Dobra, zaszaleję, spuszczę się.
Dobra, okej. To ja mam jeszcze jeden minus. W sumie mam dwa minusy, w sumie nawet mam trzy minusy, ale pójdźmy teraz od coś pozytywnego. No to co chcesz, żeby było pozytywnego, Tomku? No dobra, no przejdźmy już do tej, chyba do clue tego tytułu, czyli do tej walki, tak? No ja nie grałem.
No i właśnie dla mnie walka nie jest clue tego tytułu, ale dajesz o walce.
O proszę. No dobra. Słuchajcie, walka to jest, no myślę, że ona jest dobra, tak? Ona jest dobra. Nie jest jakaś wybitna, ale jest dobra. Bardzo mocno nastawiona na kontry, tak? Czyli to też jest taka specyfika tych pojebanych gier, że masterujemy grę, masterujemy przeciwników i patrzymy, w którym momencie on będzie chciał nas zaatakować i co uderzyć. I trzeba szybko nacisnąć bodajże trójkąt, żeby go skontrować. I on może lecieć serią, więc trzeba parę razy nacisnąć ten trójkąt i wtedy jak to przejdziemy, to mamy go na tacy i wchodzi i wjeżdżamy. I ogólnie to jest taki core tej gry, core tej walki. Chodzi o ten timing i chodzi o to wyczucie przeciwnika, bo gra będzie na tym no opierać się głównie ta mechanika. Mamy oczywiście blok, ale blok po prostu jest blokiem, ale bardziej chodzi właśnie o tą kontrę. Chodzi właśnie o ten kontratak, to się nazywa kontr coś tam, kontr, no nie wiem, no ale no chodzi głównie o tą kontrę w sumie. Oczywiście mamy różne bronie, mamy różne style, znaczy ogólnie to jest dosyć mocno pojebane, bo tego jest naprawdę dużo. Jak w Shogunie, Shogun był... Boże, Shogun. Tsushima był zdecydowanie ułomny, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Tutaj naprawdę możemy bardzo fajnymi broni używać i bardzo mi się to podobało. Ja używałem tych długich kijów z szablami, jakoś one się tam nazywają, już nawet nie pamiętam. Więc bardzo dużo jest tego, bardzo fajne są te rzeczy. Do każdej broni mamy różne style, bo możemy na przykład jakiejś tam szabli. Mamy jeden styl, ale jest też drugi styl i są zupełnie inne ciosy. I tych styli się uczymy, możemy je zdobywać w różne sposoby, ale to nie będę ogólnie w to wchodził. Faktem jest, że ta walka jest bardzo urozmaicona. Jest ciekawa, pomimo tego, że trzeba jednak głównym korem jest ta kontra. Oczywiście mamy też różne gadżety, możemy jakimiś gwiazdkami rzucać przy okazji, czy strzelać z jakiejś broni, czy rzucać jakieś granaty. No robimy mnóstwo rzeczy przy okazji, możemy się też leczyć. No i mniej więcej tak chciałem zrobić wprowadzenie do tej walki. Tomku, możesz jechać coś z walką dalej albo mówić, że tak właśnie jest.
Krystian trochę spłycił.
No tak, no ale...
Nie, ale...
No nie będę mówił 10 minut o walce.
Daj powiedzieć gdzie.
No dobra,
Krystian trochę spłycił, jeżeli chodzi o te kontry, ponieważ są dwie mechaniki kontrowania. Pierwsza polega na bloku, to znaczy, że blokując jesteśmy w stanie z bloku wyprowadzić kontrę i jest to inna mechanika niż to, co Krystian nazwał kontrą, a mianowicie jest to wyprowadzenie ciosu zbijającego, czyli możemy timingowo zrobić blok, który pozwoli nam wyprowadzić kontrę, lub przerwać atak przeciwnika, przez co nigdy nie będziemy go musieli blokować i to sparować. wytrąca go jakby z równowagi, tak, sparować, wytrąca go z równowagi i pozwala na zrobienie czegoś innego.
Nie, poczekaj, bo teraz ja nawet nie rozumiem, o co ci chodzi. Przepraszam, jak mogę przerwać serię ciosów przeciwnika?
Bo możesz odbijać te ciosy, ale one nie będą zablokowane, bo teraz w zależności od tego, czym atakuje przeciwnik może przebić twój blok, jeżeli tylko blokujesz. Natomiast możesz zbić ten cios, ten sam cios, którego nie możesz zablokować, możesz go zbić. I to są dwie osobne mechaniki. Bo są ciosy, które zablokujesz, są ciosy, których nie zablokujesz, musisz użyć wtedy uniku, czyli jakby unik z blokiem zastępujesz, to jest jedna mechanika, a druga to jest jakby parowanie tych ciosów, które przeciwnik wyprowadza.
Dobra,
jakby zbijasz jego broń.
Jeżeli masz mobka, normalny mobek, on robi serię czterech ciosów na ciebie, to nie możesz na przykład zniszczyć mu tej serii po jednym, i on już nie wchodzi z kolejnymi. I
możesz
wtedy zrobić
blokiem.
Ale blokiem zablokujesz to.
Nie, ale jeżeli timingowo zablokujesz blok, to z bloku możesz wyprowadzić kontrę, która przerwie mu serię ciosów.
Czyli dlaczego? No to w takim razie blok jest lepszym. Chociaż nie do końca, nie zawsze.
No ale właśnie chodzi o to, że możesz walczyć przeciwko gościowi, który użyje ciosu, który ten blok twój przebije. I wtedy nie jest lepszy.
Okej, dobra,
jest bardziej ryzykowny, masz tam większą nagrodę, ale jest większe ryzyko.
Okej, i na połowy przeciwników w grze nie działa. Dobra.
To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że gra jeszcze wam mówi, który z waszych styli, który wybieracie dla swojej broni, jest jakby lepiej się sprawdza przeciwko wrogowi, z którym walczycie. Bo wróg też ma inną, ma jakąś tam broń, ma pewien styl używania tej broni. Gra wam podpowiada, czy grając waszym stylem X będziecie jakby gorsi w tej walce przeciwko niemu, lepsi czy neutralni. I od tego, który z tych trzech scenariuszy występuje, będziecie mu zadawać więcej obrażeń i on wam będzie zadawał więcej obrażeń.
Ale mówisz o stylach danej jednej broni.
Nie, chodzi ogólnie o zestawienie dwóch styli, twojego i przeciwnika.
Okay,
nieważne, jakie to są style, tylko porównanie tych dwóch styli jest albo na twoją korzyść, na korzyść przeciwnika, lub macie remis, że tak powiem.
No tak.
Więc też tych styli chyba do każdej broni jest 8, z czego wy możecie przypisać 3. Znaczy możecie to w dowolnym momencie zmienić, ale jakby na stałe możecie mieć 3. Więc warto kombinować tak, żeby walcząc z tymi przeciwnikami zawsze któryś styl mieć taki, który będzie co najmniej neutralny do przeciwnika. Więc tych kombinacji jest naprawdę sporo. I jeżeli chodzi też o walkę, bo walka, no jeżeli słyszycie Dark Souls, słyszycie Nio i wam się w głowach zapala przerażenie, to nie. Ta gra ma dużo łatwiejszy styl walki i nawet dużo, dużo bardziej przystępny od tej z Wulong. Wulong Last Dynasty, coś tam, czy coś w tym stylu. Możecie poznać za darmo w najlepszej usłudze na świecie Xbox Game Pass.
Dokładnie
jeżeli,
tak.
Jeżeli was ta gra odrzuciła, tak jak mnie odrzuciła, mimo miłości do obu części Nio, to tutaj w Roninie ten system walki jest o niebo lepszy. O niebo lepszy, jest naprawdę super przyjemny i też, co ważniejsze, są 3 poziomy trudności i spokojnie na najłatwiejszym poradzi sobie nawet ktoś, kto na co dzień nie gra w gry akcji.
Dobra, ja chcę powiedzieć, że ta walka jest też bardzo, bardzo szybka. Ja nie jestem przyzwyczajony do takiej walki. Dla mnie osobiście ona była bardzo szybka. Oni naprawdę szybko wyprowadzają te ciosy, naprawdę dużo się dzieje, szczególnie jak jest dużo przeciwników, a i szczególnie też jak walczy się z różnymi bossami, bo tego jest też od groma. Więc w ogóle dużo i szybko się tam wszystko działo. To tak tytułem dla mnie, bo coś tam grałem ostatnio, też gdzieś walczyłem i było to zdecydowanie normalniej. Tomku, czy coś jeszcze chcesz o walce?
Nie, o walce już wszystko.
Dobra, więc to ja teraz dojdę do minusa, takiego dla mnie osobiście, że sterowanie w tej grze jest strasznie nieintuicyjne, jest po prostu bardzo, bardzo złe i jest bardzo dużo informacji na sam początek, w których po prostu przesiewam połowę i na połowę w ogóle mam wyjebane, bo jest tego tak dużo, jest tak nasrane ilością tego, co oni chcą zrobić w tej grze, że moim zdaniem przegięli. Już, no i oczywiście plus dochodzi do tego bardzo nieintuicyjne sterowanie, bo przechodzenie L1 strzałka, L2 strzałka i w ogóle jeżeli chcę używać to w walce i przemieniać to w walce, bo nawet są pewne kombinacje na to, no to nie, no to sorry, to ja nie gram w Rock Banda, że mam szybko napierdalać guziki, tylko po prostu ja sobie gram w jakiegoś tam lajka, który chce być Soulsem, czy nawet nie chce być Soulsem, ale ma być w miarę przyjemny, więc bardzo mi się to nie podobało. Nie podobało mi się sterowanie, przewodzenie przez różne te rzeczy, że sobie ustawianie to i tak dalej, tam mogę sobie zrobić 2, 3, 4 zakładki. Moim zdaniem coś spierdolili, mogliby zrobić to jakoś, nie wiem, szybko pod kółkiem, jakiś szybki wybór, coś w ten deseń, a nie jakoś po strzałkach. No nie wiem, dla mnie w ogóle przechodzenie, na przykład, nie wiem, rzucanie, mam gwiazdki ustawione, że zmiana na łuk albo na coś innego jest strasznie zła. I w ogóle jest strasznie złe takie sterowanie w tej grze. Tomku, co o tym myślisz?
Myślę, że zgadzam się wyłącznie z tym, co powiedziałeś o ilości tutoriali i tekstu. Faktycznie jest to ilość zatrważająca.
Jest.
I wkurzająca i wytrącająca gdzieś tam z rytmu na początku.
Natomiast na początku zgodzę, 50 godzin. No.
Natomiast nie zgodzę się z tym, że jest to nieintuicyjne. Ja bardzo szybko rozkminiłem wszystko.
Tu nie ma co rozkminiać, tle... Tomku.
Jest, no właśnie, te wszystkie rzeczy, które powiedzieliśmy o walce, że są różne style, że możesz się uczyć różnych styli, że style mają się do siebie różnojako,
no tak,
że możesz mieć dwie
tak,
bronie tak. Do walki wręcz, że możesz mieć dwie
no
bronie
dobra, okay, no dobra,
dystansowe i tak dalej. No jest tego sporo. Rozkminiłem to bardzo szybko i bardzo szybko zacząłem z tego bardzo efektywnie korzystać. I wcale nie uważam, że jest to jakieś super dziwne ustawienie i wiele gier korzysta z podobnych rozwiązań. W tej chwili najbardziej przychodzi mi do głowy Hogwarts Legacy, ale ogólnie gry tego typu, które mają tyle opcji, tak to mają bardzo podobne rozwiązane.
I nie, ale też w Howard, poczekaj, w Howard Legacy stwierdziliśmy, jeszcze pamiętam Mikołaja na odcinku i sam Mikołaj powiedział, że to jest słabo rozwiązane i średnio mu się to podoba. A ja w Howarda tak nie grałem jak wy, ale w tej grze dla mnie też jest to słabo pomyślane. Wiem, że można zrobić to lepiej, po prostu. I ja nie mam czasu, walcząc na przeciwnika, szybko zmienić styl, szybko zmienić broń, rzucić mu coś innego, albo jeszcze zmienić broń, a później jeszcze styl na tej broni. Nie.
To jest widocznie kwestia tego, że może nie grasz w takie gry, bo...
Znaczy nie. Poczekaj. Grałem w różne gry i po prostu wiem, że można to zrobić lepiej, Tomku.
No okej, okay, no ja uważam, że po prostu coś ci nie pykło albo się zraziłeś.
Powiem ci taki ciekawy argument. Ktoś mi kiedyś powiedział, nie, jak w strategię można grać na padzie? Oczywiście, że można. Jeżeli twórca zrobi dobre sterowanie na padzie, a są strategie z dobrym sterowaniem na padzie, to gra w strategię na komputerze, na konsoli jest czymś zajebistym i jest czymś normalnym. Sam mam przykład dwóch rzeczy. W Two Point Hospital, pamiętacie taką gierkę? Na padzie grało mi się strasznie. O Boże, jak mi się to strasznie grało. Pomijam nawet, nie wiem, czy pamiętacie, jak na przykład te myszy chodzą, tak? I trzeba je celownikiem. No nie, no to w ogóle nie ma opcji. Albo wybieranie, kupowanie tych ludzi i tak dalej, było to strasznie złe. A z drugiej strony, Planet Caster, rewelacyjne sterowanie. Ja w ogóle się dziwiłem, czemu ja tak wcześniej nie zainstalowałem w ogóle tych rollercasterów na konsoli, bo tak dobrze się w to grało. Więc Tu Point Hospital trochę mnie wypaczył, ale Caster zrobił coś dobrego. I tu miałem podobne wrażenie. Wiem, że można było zrobić to lepiej. Ja oczywiście, dla ciebie może być to idealne sterowanie, bo ty spuszczasz się na tą grę, rozumiem, ale po prostu na tyle gier, ile grałem, adventure gier, też trudnych gier, można było to zrobić lepiej. Tak jest moje zdanie, ale jeżeli uważasz, że było ok, to twoim zdaniem było ok. Spoko, no nie będę mówił, że nie masz racji, tylko po prostu powiem, że sonysz się, albo coś innego. Tomku, no, a jeżeli chodzi o to nasrane rzeczy, no to słuchajcie, przez 5 godzin, 6, 7, 8, 9, 10, jak wchodzicie w mechanikę, to co chwilę dostajecie komunikat, że to jest to, że to się łączy z tym, że to jest to. I po prostu ja już w pewnym momencie nie chciałbym mi się czytać. Ty miałeś te 16 godzin od zera, od początku gry, Tomku?
Nie, to był mój drugi dzień. Ja zacząłem w piątek grać i w sobotę usiadłem gdzieś po jakichś 4-5 godzinach z piątku.
No to jakbym dostał tak, jakbym tak grał, nie, 5 godzin pod rząd i po prostu ja już nie chciałem się czytać niektórych z tych rzeczy, a wiem, że one są dosyć istotne, tak? Czy na przykład, słuchajcie, nie wiem, mam jakąś tam misję, jestem już dużo dalej, chciałem pogłaskać sobie psa. Po prostu. Po raz pierwszy w tej grze chciałem pogłaskać psa. Odblokowałem coś, że tutaj jakieś wysyłki, gdzieś muszę go wysyłać. Ja pierdolę, no co jest z tą grą? Pamiętasz? Było coś takiego.
Było.
No, więc to też za dużo tych komunikatów naraz. Yakuza robi to delikatniej. Te bondy, te więzi, to też są z serii Yakuza. Nie wiem, czy ona wcześniej się pojawiła w Niohach, czy w tego typu rzeczach, ale te więzi w Yakuzie jest wcześniej. To samo, nie? No to tak myślałem, że wzięli z tej serii, ale jak było wcześniej, no to w porządku. Coś jeszcze chciałeś, Tomku?
O grze czy o więziach?
Znaczy ogólnie o grze, no o grze.
No ja jeszcze ciągle nie powiedziałem, czym ta gra mnie kupiła.
A myślisz, że kogoś to zainteresuje?
Myślę, że powinno.
Okej, dobra. No to ja też powiem ci, czym ta gra mnie kupiła. Ale to mów pierwszy, bo to jest twój dzień spuszczania.
Dziękuję bardzo. Ta gra przede wszystkim kupiła mnie tym, do czego, jak rozmawialiśmy zanim zacząłeś w to grać, ty stwierdziłeś, że nigdy nie podejdziesz, czyli zadania poboczne. Bo tę grę bardziej kształtują zadania poboczne niż zadania główne. I jest to dla mnie pierwszy taki raz, kiedy zadania poboczne mają aż tak głęboki wpływ na to, co się dzieje w głównej osi fabularnej, i mogą se przychodzić różne wiedźminy, cyberpunki czy inne tego typu produkcje, które twierdzą, że u nich wybory mają znaczenie. To jest wszystko nic w przypadku porównania do Ronina. I to, ile tu jest wątków poruszonych jakby z historii Japonii, z tego okresu, ile tu jest wtrąconej takich naprawdę ciekawostek dla kogoś, kto interesuje się krajem kwitnącej wiśni. I jednocześnie są tam upchane te postacie, które w jakiś sposób jeżeli my będziemy z nimi coś robić, będziemy z nimi spędzać czas i będziemy robić ich zadania, to będą miały realny wpływ na naszą fabułę, że to jest naprawdę szok. I niestety miałem okazję tylko porównać swoje spostrzeżenia z kimś, kto zrobił dokładnie to samo, czyli zrobił wszystkie zadania poboczne. Natomiast jestem ciekaw, Krystianie, jak u ciebie, czy w ogóle ruszyłeś poboczne,
to już ci powiem. Ruszyłem. A wiesz, czemu ruszyłem? Bo musiałem ruszyć. Bo było trudno. Bo po prostu idę na jakiegoś bossa i widzę, że strasznie źle mi idzie. Strasznie, na dwa ciosy jestem. Albo na cios. Ja mówię, coś jest nie tak. No i zacząłem farmić. No i farmię przez zadania poboczne. No i musiałem robić te zadania poboczne, aczkolwiek zgodzę się z tobą. Są niezłe. Niektóre są naprawdę niezłe, inne są takie troszeczkę kopiuj w klej i to widać, że są takie kopiuj w klej. Ale tak, zdarzają się dobre, zdarzają się perełki i ja po prostu... oczywiście nie wszystkie, nie robiłem wszystkich, ale tak robiłem do momentu, aż po prostu walnąłem te levele. i było mi troszeczkę łatwiej i wtedy szedłem na te główne, tak? Więc trzeba tutaj farmić, tak? Ja wiem, że u ciebie jest to w automacie, tak? Ale jeżeli u mnie to nie jest w automacie i nigdy nie było, to tak w tej grze, tak jak w Jakuzie zresztą, też trzeba farmić. I tutaj też trzeba farmić, bo jest trudno. Jest po prostu trudno, a z samych misji fabularnych no raczej się nie da. No raczej się nie da. Wydaje mi się, że się nie da. No. No, to tyle, jeżeli chodzi o moje misje poboczne, Tomku.
No to elegancko. A czym cię gra kupiła?
Dobra, więc słuchajcie, ta gra... Powiem wam tak. Ta gra w tym roku, dla mnie osobiście, jest lepsza niż Like a Dragon. To jest najlepsza gra, w którą grałem w tym roku prawdopodobnie. I powiem, że to jest najlepsza gra, w którą grałem w tym roku. Czemu? Ponieważ ma multiplayera. I to bardzo dobrego multiplayera. I to świetnego multiplayera. Więc wyobraźcie sobie, że być może to nie jest gra soulsowa takiego, taka typowo soulsowa, jak mówi Tomek, ale dla mnie jest, bo ja w takie gry nie gram, więc ta gra jest dla mnie trudna. Bo ta gra jest trudna, ogólnie ta gra jest trudna. Ta walka jest trudna, jest trudniejsza niż w Ghost of Tsushima. Słuchajcie, ja się łączę, wybieram sobie jeszcze dwóch typów, idziemy na misję, w trójkę idziemy na misję. Rewelacja. Po prostu rewelacja. Mi się tak w to zajebiście grało, jak właśnie miałem te misje, no główne misje, większość tych misji to właśnie, te główne misje to właśnie są, że robi się je w trójkę. No i tym mnie ta gra kupiła. Ja nie robiłem żadnych więzi ze swoimi tymi ziomami, no bo w tym momencie to nie ma sensu. Ja brałem nawet sobie tych ziomów na misję, ale to nie, znaczy brałem sobie tak, jednego online'owego typa i swojego jakiegoś tam ziomala, którego sobie wybrałem. Ale to nie miało sensu, bo on strasznie odstawał, tak? Więc już w pewnym momencie w ogóle miałem na nich wywalone. W ogóle ich nie polepszałem. Znaczy, po prostu miałem wyjebane na te więzi, tak żeby brać je na misję. Tylko online, rewelacja. Po prostu bawiłem się świetnie. Oczywiście zdarzały się sytuacje, w których wszystko mi przechodzili, całą misję mi przechodzili. Zdarza się takie rzeczy. No, przecież nie będę ich gonił, tak? Przecież nie będę ich gonił. Bo tak szybko biegną do tych... Znali pewnie tam tą planszę i całą tą misję. Więc zdarzały się takie sytuacje, ale po prostu... No to jest Souls, który po prostu jest trudny, ale przez to, że grasz z kimś online i jest to świetnie zrobione, jest łatwiejszy, tak? Jest przyjemniejszy w odbiorze. No i grasz sobie z kimś. I działa to naprawdę rewelacyjnie. Wy macie przy każdej misji takiej dużej, macie huba, łączycie się do internetu, jedną misję robicie po prostu z dwójką online'owych typów, misja się kończy, ich odłącza, wy kontynuujecie dalej swój otwarty świat i robicie sobie dalej misję. I właśnie ta gra mnie kupiła tym. Kupiła mnie właśnie tym, że jest taka możliwość, działa to świetnie i kupiła mnie też tym, że po prostu ta walka, pomimo tego, że papierność jest życe i kamie, bo dla mnie ta walka jest prymitywna, ale jest świetna. Dawała mi dużą satysfakcję i właśnie tym połączenie tych dwóch. Gdyby nie było online, no to nie. Gdyby ta walka nie byłaby taka, jaka była, to też nie, bo też lubię te bronie. Nigdy nie walczyłem takimi brońmi w grze, no bo wszyscy samuraje, czy większość tych, to takie chyba klasyka, jakaś szabla, miecz, jakiś tam, nie wiem, czy nawet jakieś sztylety, czy coś. Nawet w tych RPG-ach takich baldursowych nie ma takich broni, jakie tam są. Tak mi się wydaje. A zresztą one są core'owe, więc one są bardzo ważne i po prostu się ich uczysz. I to mi się też bardzo spodobało w tym tytule. Tomku, grałeś online?
Grałem, ale tylko po to, żeby przetestować, bo...
No, tak myślałem.
Bo cisnąłem na achievement, który polega na tym, że na każdą, znaczy na misję zabierzesz każdego z kompanów co najmniej raz. Mm-hmm. Więc cisnąłem ten achievement.
No tak, tak. No to powiem ci, że no dla mnie super. Dla mnie super właśnie ze względu na to. Powiem jeszcze tak. No dobra, ale jak grałeś online, to było spoko, czy nie było spoko? Bo spróbowałeś, tak?
Było spoko, tak, tak. Aczkolwiek nie jest to dla mnie jakby clue programu.
A dla mnie jest, widzisz. A dla mnie kompletnie jestem po prostu kupiony, bo to ma świetny internet. Powiem wam też, że pomimo tego, że uważam, że w tej grze jest za dużo rzeczy do zbierania, za dużo rzeczy po prostu jest, powiem wam, że przy jednej misji wchodzi 8, 10 czy 12 różnych rzeczy do twojego ekwipunku, później je szukaj, później je zaznaczaj, bo tam niby coś dostałeś i przechodź przez tym, że ja po prostu miałem tak zasrany ekwipunek, miałem tak zajebany mułem, bo wy to dostajecie w automacie, tak? Wy tego nie podnosicie. Wy to wszystkie przedmioty w tej grze dostajecie. I bardzo mnie wkurzało, że tego jest tak dużo. To jest z jednej strony. Z drugiej strony podobały mi się te rzeczy, które są w tej grze, bo są naprawdę zupełnie inne od siebie. Możemy na przykład być w jakimś tam kapeluszu, ale możemy być w jakiejś opasce. Możemy mieć jakieś takie zajebiste buciki a la polityków w tamtych latach, ale możemy też chodzić w klapkach. I w ogóle tego typu takie kombinacje tych przedmiotów, poza tym, że one są tak trochę stopniowane jak w Diablo, tak, że mamy jakąś tam legendę, mamy różne kolory tych przedmiotów pod względem tego, jakie są, jak mocne są i na którym są tam poziomie i jaki ma tam współczynnik tych atrybutów. No to jest fajne, zawsze zbieranie takich śmieci jest bardzo fajne, ale mam wrażenie, że ich jest po prostu zdecydowanie za dużo. Ja miałem za dużo rzeczy w tych ekwipunku i domyślam się, że połowę takich nawet rzeczy, z którymi strzelam, z których po prostu korzystam, ja z nich nie korzystałem. Ja bo nawet mi się nie chciało tego zmierzać, to zmienianie też jest drętwe, więc po prostu za dużo się zbiera w tej rzeczy i mi się to tak się troszeczkę nie podobało. Ale jak wiecie, dla Tomka było zajebiście, on mógłby jeszcze więcej zbierać.
Zawsze i wszędzie.
Czy coś jeszcze, Tomku, o Roninie?
No, że jest to spore zaskoczenie, bo...
Jest. Nie ukrywam, że dla mnie też, bo spodziewałem się, że to będzie, Boże, dobra, źle, że na to...
Nie,
Boże,
pierwsze było fantastyczne, drugie było okej, potem Wulong było dla mnie mocnym zawodem, i teraz w sumie taki tytuł, który właśnie gdzieś tam...
Poczekaj, co ty powiedziałeś? Pierwszy, drugi nioch i co?
Wulong.
A Wulong to też od nich?
Tak.
O, to sobie to odpalę. O, to nawet nie wiedziałem, że to od nich. No to spoko, to sobie to odpalę. No to dobrze,
i teraz ten Ronin, no tak, spodziewałem się bieda klona Tsushima, a dostałem coś innego i strasznie mi się to spodobało. Jest dużo takich fajnych mechanik. To jest taka gra, która troszkę czerpie gdzieś tam z różnych gier innych. Na pewno nie da się zupełnie jakby odpuścić porównania do Tsushima. Sekiro moim zdaniem jest trochę za daleko idącym.
Znaczy Sekiro jest zupełnie inną grą w ogóle.
Nie, ale chodziło, że porównanie do Sekiro było ze względu na tą linkę z hakiem i
o, wow, no ekstra. Aha, się. Myślałem, że Japonia i to, że jest, nie wiem, miecz samurajski czy coś. No bez przesady, Sekiro jest zupełnie inną grą. Zresztą Sekiro chyba nie jest w otwartym świecie, tak? Z tego co
jest, jak oczywiście, to są.
A nie jest taki półotwarty świat?
Nie. Może...
Miałem wrażenie, że jak tę misję robiłem, to po prostu...
Nie, znaczy no, tam wiadomo...
Miałem przestrzeń, ale to było takie bardziej korytarzowe.
Znaczy, bo to początek taki jest, a potem im dalej idziesz, aha, okay. tym to się okay. bardziej... Że tak
no,
powiem,
no, do dalej nie doszedłem.
Okay. Natomiast gdzieś tam te takie różne mechaniki walki i tak dalej, no jest to naprawdę bardzo fajny tytuł, bardzo rozbudowany, jeżeli lubicie jakby walkę na broń białą, no to jest to świetna sprawa.
A powiedz mi, jak tobie się podobała fabuła w ogóle w tej grze i to wszystko, w ogóle cała fabuła w tej grze, czy ta historia jest ciekawa, ta historia jest dobra? Czy ta końcówka jest podobało ci się, czy cię rozczarowało coś?
To jest na mnie zrobiło właśnie wrażenie to, co mówiłem, że te zadania poboczne mają wpływ na tą główną fabułę.
Ja o dupie to zrobię.
Nie, no bo czekaj, no bo dajesz mi 3 sekundy na odpowiedź i przerywasz i chcesz.
Okej, dobra, to teraz ja w takim razie coś powiem.
Nie, kurwa, teraz ja mówię. I okay. Chodzi o to, że ten core jakby fabuły dla mnie jest jakby taką linią czasu, która po prostu gdzieś tam miała miejsce w Japonii. I teraz to, w co my się zaangażujemy, czego my się dowiemy, którą ze stron tak naprawdę poznamy tego konfliktu, od której będziemy czerpać swoje informacje, swoje dane, daje nam inny obraz Japonii z tamtego czasu. Wydawało mi się też, że to jest gra, w której podejmujesz decyzję, na przykład opowiadasz się za szogunatem, no to już do końca gry jesteś za szogunatem. A tutaj z każdym zadaniem pobocznym właściwie jesteś w stanie zmienić stronę, bo to, co ja chciałem jakby w ogóle powiedzieć od samego początku, kiedy zacząłem grać w tę grę, że to nie jest gra o Roninie. Ona ma w tytule Ronina, ale Ronin to jest samuraj bez pana. Natomiast my gramy postacią, która jest bliższa shinobi, bardziej ninja. I to mi dawało zgrzyt. I dopiero jak przyszedłem całą grę, to zrozumiałem, gdzie oni znaleźli to bycie tym samurajem bez pana. I to jest właśnie w odniesieniu się do tych zadań, do tych frakcji, z którymi się łączymy, których wspomagamy lub nie, że my jesteśmy właśnie taką osobą, która nie ma tego swojego pana, który mu nakazuje zrobić tak czy siak, tylko możemy raz stać po jednej stronie barykady, a nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za 10 minut stać po drugiej stronie barykady i to też będzie okej. I ci ludzie będą nas spotykać i będą mówić, hej, kurde, ale dopiero coś tam zrobiłeś innego, a ty powiesz, no tak, a teraz jestem tu i oni muszą jakoś sobie z tym poradzić. I to jest niesamowite w tej grze, więc pod tym względem ta fabuła kupiła mnie ciągłymi takimi możliwościami zmiany zdania, dostosowywania się do nowych informacji, które dostajemy, że nie jesteśmy jacyś, że to nie jest, kurde, jak w Mass Effectie, że jak jesteś paragonem, to musisz być zawsze dobry, a jak jesteś renegatem, to jesteś zawsze zły. Tutaj możesz być raz dobry, raz zły, raz możesz dać ciała i, nie wiem, ściąć kogoś o głowę i przyjdzie gość i powiedzie, kurde, no trochę głupio, że go zabiłeś, bo właściwie to chciałem go przesłuchać, nie? I to jest mnóstwo takich rzeczy, które mnie mocno zaskoczyły, więc jeżeli odpowiadając na pytanie, czy fabuła główna była ciekawa, powiedziałbym średnio, ale czy fabuła w tej grze jest zajebista, jest przekozak.
Okej.
Teraz możesz.
Ale też patrzysz dużo na te misje poboczne, a ja być może bym nawet na to nie zwrócił uwagi za bardzo, tak? Okej. Okay. Bo ja się spytałem ciebie o fabułę, jeżeli chodzi dla mnie to tak, bo w ogóle bardzo podobały mi się też motywy polityczne w tej grze. To jest dosyć ciekawe i też pokazana jest Japonia z zupełnie innej strony, bo raczej samuraje nie traktowały też o takich takich rzeczach w ogóle. Budynki w ogóle tam są bloki, tam macie miasta jak w Assassinie wręcz, więc to też jest ciekawe. To nie są tylko pustynie, tak. To nie jest Tsushima właśnie, jeżeli chodzi o ten motyw przedstawiony. Myślę, że Tsushima była taka bardziej, jakby to powiedzieć, taka bardziej dzika i wszystko, co związane z tym, a tutaj mamy takie motywy też miejskie i jest tego nawet trochę. Więc ogólnie spoko. Dobra, czy coś jeszcze, Tomku? Czy coś jeszcze masz na...
Tylko tyle, że to jest też czasami pojawiał mi się w głowie taki film z Tomem Cruise'em, Ostatni Samuraj, że gdzieś tam jakieś takie widzę też pewnego rodzaju odniesienia. Jeżeli wam się ten film podobał, to jest w podobnym klimacie taki Japonii, która stoi w rozkroku, nie wiadomo czy dalej być taka, jaka była, zamknięta na świat od ponad 200 lat, czy jednak jeżeli chce coś jeszcze osiągnąć na arenie geopolitycznej, to musi się otworzyć i musi się przystosować do nowych panujących rzeczy, a przy okazji otworzyć się też na nowe choroby, takie po prostu choroby, które przychodzą z białymi marynarzami, więc no fajne, naprawdę duże, bardzo pozytywne zaskoczenie i jest to tytuł, który nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby nie znalazł się w topce w tym roku u mnie.
No u mnie raczej też, ponieważ słuchajcie, ja czułem pewną ekscytację, jeżeli grałem w ten tytuł. Ja naprawdę miałem tak syndrom, kurde, jeszcze chwilę pogram, jeszcze coś porobię, jeszcze coś ten. Tutaj, słuchajcie, gram misję, no nie udało nam się zrobić tej misji. No to gram jeszcze raz tą misję. Jest dosyć fajne, szczególnie tutaj też nie ma takiej dużej kary, jeżeli chodzi o zginięcie, tak? Jedyną waszą karą, z tego co zauważyłem, jeżeli zginiecie, znaczy jest ta karma, tak? Traci się tą karmę, ale akurat mnie to pierdoliło. Bardziej chodziło mi o to, że wszystkie rzeczy, które używaliście ekstra, one przepadają, tak? Czyli jeżeli, nie wiem, używaliście łuku, wywaliliście wszystkie strzały, no to giniecie, no to idziecie znowu i nie macie już tych strzał. To tam z tymi apteczkami miałem później jazdy, bo mi brakowało troszkę. To jedyna kara i właśnie to jest też fajne, wiecie, no giniecie na bosie jakimś tam którymś, no to macie checkpoint przed bossem praktycznie, tak? Więc to też jest spoko. No nie ma tutaj tak, że trzeba całego levelu przejść jak w Demon Soulu, więc to jest też takie bardziej przyjemne do powtarzania tego wszystkiego. No i słuchajcie, no miałem takie uczucie, kurde, fajnie się w to gra, naprawdę fajnie się w to gra, pomimo tego, że to nie jest mój target ogólnie, chociaż myślę, żebym nadawał się i może nawet te Elden Ringi i tak dalej, myślę, że miałbym ogromną radość z tego. Ale no niestety dzień ma tylko 24 godziny, a tu trzeba robić mnóstwo fajnych rzeczy związane z grami i niekoniecznie graniem w to, co akurat mogłoby mi się spodobać, tak? Bo mam też tytuły, w które po prostu muszę grać i chcę grać. Słuchajcie, Ronin umiera, czy chyba też będzie topka. Aczkolwiek zobaczymy, może tu zrobię tak, że jednak Yakuza będzie wyżej. Ha, czemu nie? Przewrót. U Tomka będzie wyżej. Dobry tytuł. Zapraszamy na ten tytuł. Kupujcie PlayStation, Sony. W ogóle, właśnie wiesz, co mnie rozjebało? Tomek, nie wiem, czy zauważyłeś. Słuchajcie, jak odpalacie tą grę, nie wiem, czy tylko nie za pierwszym razem. Jak odpalacie tą grę, to macie ten filmik taki a la PlayStation Studio. A ja mówię, what the fuck? Przecież to nie jest ich
tak,
studio.
Tak.
O chuj im chodzi, nie? Ale to jest takie kurwa chamskie trochę, nie? Znaczy, nie wiem, no ja tak sobie pomyślałem, wow, panie. Nie, bo nie wiem, czy
ale,
oni są...
Ale jak odpalasz Helldiversów, tego nie było na premierę, a no. Później w którymś patchu wyszło i jak odpalasz Helldiversów, to jest też to logo PlayStation, tylko w logo PlayStation pojawiają się Helldiversi jakby. Różne są sceny, więc może to jakiś taki jest ogólnie zakrojona kampania.
Znaczy wiem, że... Znaczy tak, jeżeli chodzi o Helldiversów, a zaraz można sobie to zresztą sprawdzić, właśnie sobie sprawdzam, ale jeżeli chodzi o Helldivers... to wiem, że Sony PlayStation jest jego wydawcą, tak? Czyli mamy studio, które sobie zrobiło tą grę, a po prostu Sony ją wydaje, więc to jestem w stanie zrozumieć. Aha, no i właśnie patrzę na to. Tutaj też Developer Team Ninja i właśnie wydawca to jest Sony. Tylko, że tutaj sobie zajebali, że to jest PlayStation Studio, ale skurwysyny jebane, no. O Boże, ale chuje. Okej. No nie, to nie jest gra od Sony. Sony jest tylko wydawcą. Więc tu miałem taki ciekawy zgrzyt. No dobra. Słuchajcie, Ronin, Rise of the Ronin, naprawdę świetny tytuł. Fani tego typu gier. Powinniście tym zainteresować, bo to jest naprawdę u mnie taka nawet mocna... No dziewiątka. Powiedziałbym, że to jest dziewiątka. Dziewiątka ze względu na tą na ten online, nie? Bo świetnie się w tym bawiłem. Tomku, ty byś, jakbyś miał taką skalę?
9,5, bo jednak technologicznie trochę już odstaje od współczesnych produkcji.
Przepraszam, to gdyby wyglądało ładnie, to dałbyś dychę?
Tak.
O, to ciekawe. No. Dobra.
Jakby oddychałem, żyłem tą grą od pierwszych minut do ostatnich i dla mnie to jest po prostu niesamowita produkcja.
Okej. Okay. Zgadza się z tobą, że jest. Dobra, więc tym razem nie słuchajcie, więc 266 odcinek będzie dobiega końca. W sumie nie będzie, tylko już jest praktycznie przy końcu, więc kończymy. Słuchajcie, no jednak musiałem. Wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki. Poza tym jesteśmy na grupie facebookowej i na Facebooku. Wpisujcie bezimienny podcast. Oprócz tego jest Twitter. Mamy Patronite'a i mamy specjalny czat dla patronów, w którym 11 osób sobie z nami rozmawia i codziennie wymieniamy się różnymi spostrzeżeniami.
A raz w tygodniu wysyłamy newsletter, także zapisujcie się do naszego newslettera, bo fajne rzeczy tam piszemy i szkoda, żeby was to omijało.
Dokładnie tak. Więc zapiszcie się również do newslettera. Linki macie. No i słuchajcie, standardowo YouTube, Spotify, tego typu rzeczy. My tam coś fajnego planujemy. Ja coś tam planuję, nawet będzie to coś innego niż zwykle, ale myślę, że to wkrótce. Myślę, że wkrótce, może w tym miesiącu, chociaż nie wiem. Wiecie, Tomek do mnie przyjeżdża, więc może być różnie, bo to taka stresująca sytuacja jest. Więc zobaczymy. W sumie już Tomek za 8 dni z tego, co widzę, co? Za 8 dni.
Dokładnie. Ja się cieszę.
Więc słuchajcie, jeżeli chcecie jakieś pieniądze mi przysłać czy coś, to szybko do Tomka, czy coś, czy gry, czy coś, to on mi to wszystko przekaże, tak? Dobra. Więc 266 odcinek nagrywał Krystian z Tomkiem.
Dzięki wielkie, do usłyszenia.
I był z nami Rafał.
No, byłem również, dzięki wielkie, hej.
A my standardowo słyszymy się już za tydzień, więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się. Siema.